o co chodzi, to wszyscy wiedzą, to zresztą zarówno w tytule, jak i w notatce załączonej Państwo widzieli. Chcemy rozmawiać o rzeczach, które są bardzo ważne we wszystkich krajach demokratycznych, ale u nas jak w wielu różnych dziedzinach bardziej. To znaczy, że mamy do czynienia z wieloma problemami na styku władzy i obywatelki, które dotykają fundamentalnych problemów wolności obywatelskich. I o tym chcemy mówić. Chcemy, powtarzamy pewien eksperyment, który był bardzo udany, który zastosowaliśmy kiedyś z ministrem Sikorskim. To znaczy, nie żeby minister otwierał, jak to się czyni zazwyczaj, tylko wręcz przeciwnie, żeby odpowiadał. Korzyści są takie, że po pierwsze nie mamy expose generalnego problemów, z którymi minister się styka. To była taka naturalna tendencja, tylko będą konkretne wypowiedzi, pytania, wątpliwości, zarzuty i minister będzie miał szansę na nie odpowiedzieć. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobra formuła. Co do reszty, jak zazwyczaj w tym miejscu, w porządku alfabetycznym, będę prosił o zabranie głosu i pana doktora Adama Bodnara poproszę, aby pierwszy to uczynił. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Państwa, ja się skupię tylko na jednym aspekcie dzisiejszego seminarium, a mianowicie na wolności w kontekście dostępu do informacji publicznej, a jak rozumiem skuteczności sprawowania władzy, bo wydaje mi się, że to jest temat, który jestem w stanie jakoś poruszyć w ciągu tych 10 minut przewidzianych. Proszę Państwa, dostęp do informacji publicznej, to nie ulega wątpliwości, jest jednym z najważniejszych instrumentów kontrolowania władzy publicznej. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału w Strasburgu jest dostęp do informacji publicznej jest uznawany za element wolności słowa, czyli to, żebyśmy korzystali ze słowa, musimy także mieć możliwość pozyskania informacji. Z praktyki w Fundacji Helsińskiej, ale także organizacji pozarządowych, tutaj chociażby obecne na sali Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wynika, że dzięki dostępowi do informacji publicznej, dzięki temu, że z tego prawa możemy korzystać, udaje się władzę skutecznie w niektórych obszarach kontrolować. Przykładowo w Fundacji Helsińskiej udało się uzyskać dość istotne informacje dotyczące więzień CIA, programu funkcjonowania programu ochrony siatków koronnych, czy dostępu do statystyk podsłuchowych. Teraz na przykład oczekujemy na kompletny zestaw informacji od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie stosowanych podsłuchów i kontroli operacyjnych. Już uzyskaliśmy te informacje w odniesieniu do CBA, no i one były szeroko komentowane w naszej debacie i przyniosły pewne nowe informacje. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej to w Polsce, to problemem jest efektywność tego prawa. Czyli nie to, czy możemy korzystać z tego prawa, tylko na ile korzystanie z niego jest skuteczne. I moim zdaniem obywatele nie nadużywają tego prawa. Jeżeli byśmy porównali relacje pomiędzy władzą publiczną a jednostkami, to moim zdaniem obywatele są wciąż na straconej pozycji, czy na pozycji gorszej, czy mniej uprzywilejowanej. Wynika to z czterech przyczyn. Po pierwsze, nie ma wystarczającej liczby obywateli, dziennikarzy, osób zainteresowanych, którzy byliby skłonni pytać się o istotne kwestie, szczególnie na szczeblu lokalnym. Czyli to nie jest tak, że wszędzie z tego prawa dostępu do informacji korzysta się w sposób równomierny. Po drugie, procedury sądowe są na tyle długotrwałe, że władze, organy administracji publicznej to wykorzystują i wiedzą, że nieudzielenie pewnej informacji czy użycie pewnych zabiegów technicznych spowoduje, że i tak uzyskanie informacji zostanie odwleczone, z czasem ta informacja nie będzie miała tak istotnego znaczenia. No i tutaj przykładem jest chociażby te wspomniane statystyki podsłuchowe, gdzie my te informacje uzyskamy, czy częściowo już uzyskaliśmy po 3 latach bardzo intensywnych postępowań sądowych, przy zaangażowaniu naprawdę wyśmienitych prawników. Po trzecie, funkcjonariusze publiczni w zasadzie nie ponoszą odpowiedzialności za bezzasadną odmowę udzielenia informacji. Po czwarte, jeżeli przyjrzymy się poszczególnym ustawom, to w tych ustawach mamy rozsiane, rozliczne ograniczenia w dostępie do informacji, które są skutecznie wykorzystywane przez władze. Polska, mam wrażenie, ma takie ambiwalentne podejście do kwestii przejrzystości władzy, ponieważ z jednej strony, jak jest afera, jak jest zamieszanie, nie wiem, dotyczące chociażby słynnej poprawki Rockiego, to padają deklaracje polityczne, jak Polska będzie tutaj otwarta i przejrzysta, ale jeżeli na przykład z drugiej strony spojrzymy na postulat podnoszony przez organizacje pozarządowe przystąpienia do tak zwanego Open Government Partnership, no to tutaj jest jasna i taka twarda blokada ze strony władzy. Jeżeli chodzi o regulowanie dostępu do informacji publicznej, moim zdaniem bardzo istotną rolę w ostatnim czasie odgrywają sądy administracyjne. Od nich zależy kształt tego prawa. I co więcej, ja uważam, że w ostatnich miesiącach nawet sądy administracyjne zapisały taki chlubny rozdział, jeżeli chodzi o regulowanie dostępu do informacji publicznej. Nie znamy jeszcze tekstu uzasadnień wszystkich wyroków wydawanych przez NSA w ostatnim czasie, ale to były z ustnych uzasadnień wynikało, że sądy administracyjne będą sprawowały efektywną kontrolę, będą żądały od władz administracyjnych przedstawienia dokumentów i że to do nich będzie należała decyzja, czy jakieś informacje, pozwolić na to, żeby jakieś informacje zostały ujawnione, czy to jest. W debacie publicznej argumentuje się, że nadmierna przejrzystość może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania państwa. Czasami tak się podnosi, że przecież państwo zaraz wszystko będzie musiało udostępnić, jak tutaj w ogóle sprawować władzę. Moim zdaniem to jakby należy odwrócić logikę argumentacji, że to państwo powinno w taki sposób stworzyć takie instrumenty, które zabezpieczą sprawne funkcjonowanie przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej przejrzystości władzy i zaraz powiem, w jaki sposób można byłoby to zrobić. Natomiast to, co obserwujemy, to raczej to, że państwo stara się zwiększyć zakres swojego imperium. No i tutaj ta wspomniana poprawka Rockiego była tego dobrym świadectwem. I wreszcie, jakby w tym kontekście chciałbym przejść do kwestii, która chyba budziła największe zainteresowanie opinii publicznej, a mianowicie sprawę dotyczącą opinii prezydenckich, czyli tych opinii zamawianych na potrzeby nowelizacji ustawy o OFE. Moim zdaniem ta sprawa jest ważna nie tylko z punktu widzenia całej dyskusji na temat OFE, ale w ogóle postrzegania tego, kim ma być prezydent w Polsce, czy ma być tym majestatem, który korzystającym z prerogatyw praktycznie nieograniczonym w sprawowaniu swojej władzy, czy też ma być pełnić służbę. A jeżeli pełni służbę, no to w pewnym zakresie obowiązują go dalej idące reguły. Moim zdaniem w demokratycznym państwie prawnym nie ma zbyt wiele miejsca właśnie na funkcjonowanie na zasadzie majestatu. Uważam, że ten wniosek o udostępnienie opinii dobrze został skierowany, ponieważ on spowodował debatę. Natomiast moim zdaniem w tej sprawie problemem nie jest to, czy prezydent powinien tę opinię udostępniać, bo moim zdaniem jak najbardziej powinien je udostępniać, tylko problemem jest, kiedy powinien udostępniać te informacje, czyli czy w momencie wnioskowania, czy być może w jakimś późniejszym momencie. I tutaj moim zdaniem dochodzimy do sedna problemu, ponieważ moim zdaniem nasza ustawa o dostępie do informacji publicznej nie uwzględnia elementu czasu w zakresie udostępniania określonych dokumentów, czyli nie są stworzone reguły, że w pewnym określonym momencie te dokumenty nie są udostępniane, ale to jest oczywiste, że skoro zostały zamówione za pieniądze podatnika, to że za jakiś czas zostaną one udostępnione. I teraz, jeżeli spojrzymy na standardy międzynarodowe, rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy, a także konwencję Rady Europy o dostępie do dokumentów oficjalnych. One mają dość podobny tekst. Ta druga konwencja jeszcze nie weszła w życie, bo nie została ratyfikowana przez wystarczającą liczbę państw. Polska też tutaj nie podjęła działań w tym zakresie. I znajdziemy tutaj, proszę Państwa, punkt artykuł 3, ustęp 1, punkt K, który stanowi mniej więcej coś takiego, że każde państwo może ograniczyć w rozsądnym zakresie, w zakresie, jakim to jest niezbędne w demokratycznym społeczeństwie, proporcjonalne do celu, który jest zakładany. I tu jest punkt, ten stanowi tak, ustalenia w zakresie podejmowania decyzji przez władze publiczne, czy dotyczące badania określonej kwestii. I teraz ważny jakby punkt w tej konwencji i w rekomendacji jest taki, który mówi tak, że strony konwencji rozważą ustanowienie limitów czasowych, po których stosowanie tych ograniczeń nie będzie dalej stosowane. Tak? I moim zdaniem to jakby ta ogólna rekomendacja stwarza pewną możliwość, jakby punkt wyjścia do zastanawiania się nad tym, nie czy udostępniać obywatelom, tylko jak najbardziej udostępniać jak najwięcej, ile się da, ale że w pewnych sytuacjach stwarzać ograniczenia czasowe w dostępie, bo jestem w stanie zrozumieć, że prezydent, podejmując decyzję o tym, czy podpisać ustawę, czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to moim zdaniem jak najbardziej może mieć nawet na stole 5 opinii prawnych mówiących o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, a pomimo tego podjąć na własną swoją odpowiedzialność decyzję o tym, że jego zdaniem, według jego interpretacji konstytucji, taką ustawę należy na przykład podpisać, bo za tym przemawia jakiś inny interes. Nawet zaryzykować późniejszą debatę na ten temat. Jeżeli chodzi o przejrzystość władzy, to chciałbym tutaj przytoczyć taki przykład, który został mi przekazany przez profesora Daniela Smilowa, który jest profesorem na Uniwersytecie Sofijskim. On mi opowiadał, że w Bułgarii też w którymś momencie doszło do takiej mocnej debaty na temat przejrzystości władzy i doszło do tego, że obrady Rady Ministrów były transmitowane w internecie, można było się je normalnie oglądać, prawda? I on mówi, że to spowodowało jakby efekt całkowicie odwrotny, a mianowicie to spowodowało, że prawdziwe decyzje były podejmowane gdzie indziej, a nie na obradach Rady Ministrów. Także tutaj ta przejrzystość tak, ale z pewnymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania niektórych organów. Także konkludując, chciałbym stwierdzić, że te sprawy, o których rozmawiamy, one nam dostarczają argumentów do tego, żeby ten standard cały czas kształtować. Ja myślę, że ze strony NGO-sów, organizacji pozarządowych mogę obiecać, że my jako organizacje i tu panu ministrowi i wielu innym organom administracji publicznej będziemy dostarczali wrażeń na tyle, abyśmy doprowadzili do tego, że te standardy w którymś momencie się trwale ustabilizują w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Czaja. Nie przedstawiam naszych panelistów, bo my mamy wszyscy listy. Możemy sobie przeczytać.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Bodnar wspomniał o roli, jaką odgrywają sądy administracyjne w oznaczaniu standardów dostępu do informacji publicznej. Jednak no nie można pominąć pewnej uwagi dotyczącej innego z najwyższych sądów, czyli Sądu Najwyższego, z którym między innymi także Fundacja Helsińska pewną batalię odbyła co do o dostęp do opublikowania orzeczeń w ogólnie dostępnych źródłach, a nie jakby posługiwanie się pewnymi komercyjnymi rozwiązaniami w dostępie do tych orzeczeń. I ta sprawa jeszcze ostatecznego finału nie znalazła, ale rzeczywiście nawet sądownictwo, choć z natury przecież dosyć konserwatywne, to jednak otwiera się bardzo, bardzo szeroko na dostęp do informacji publicznej. Chociaż trzeba zauważyć, że nie jest to standardem w Europie, że, że informacja o orzeczeniach w konkretnych sprawach jest jednocześnie traktowana na równi z informacją publiczną w każdym innym obszarze. No ale skoro Polska decydowała się na to, aby mieć taką, a nie inną formułę i nieodokreślone pojęcie informacji publicznej, no to z pewnymi konsekwencjami także dotyczącymi orzeczeń sądów. Ja z punktu widzenia doświadczeń, omawiając doświadczenia sądownictwa administracyjnego, trzeba powiedzieć, że następuje pewne zjawisko wyrywania informacji od różnych podmiotów, które taką informacją publiczną dysponują. I zapewne będzie zaskoczeniem dla Państwa to, że największa opozycja, jeśli chodzi o udostępnianie informacji publicznej, to ona nie jest w organach centralnych, a wręcz przeciwnie, w samorządzie terytorialnym. To gminy bardzo pilnie strzegą tych informacji publicznej i większa część, znakomita część orzeczeń sądów administracyjnych to dotyczy sporów pomiędzy obywatelem a gminą, a w szczególności wójtem, który na przykład ma duży staż w danej gminie i uważa, że wszystko dzieje się w porządku i nie wolno zbyt dużo obywatelowi mówić na ten temat, bo być może wyciągnie błędne wnioski. To jest prawie cytat z jednego z pism, które otrzymał obywatel małej gminy na wschodzie Polski. Jeśli chodzi o kwestię tego wyrywania, no niestety trzeba powiedzieć, że czasami ograniczenie dostępu do informacji publicznej rodzi wątpliwości co do tego, jakie są rzeczywiste intencje ograniczającego tę informację. W jednych z orzeczeń NSA zajmował się sprawą odmowy udostępnienia informacji o procesach, których występuje w imieniu Skarbu Państwa prokuratoria generalna. Ta sprawa była bardzo interesująca, ponieważ osoba, która chciała taką pozyskać informację o szeregu spraw i o pewnych zasadach wytaczania tych spraw bądź pewnych zasadach obrony przyjętych przez prokuraturę generalną, no chciała wysunąć wniosek dotyczący pewnej polityki w tym zakresie prokuratorii generalnej, bowiem zachodziły tu wątpliwości co do tego, na jakich zasadach oparta jest podejmowanie decyzji strategicznych, w których prokuratura generalna występuje w procesie. Krótko mówiąc, czy na przykład twarde stanie w obronie interesu Skarbu Państwa w procesie łącznie z uruchamianiem wszystkich instancji sądowych jest zrozumiałe w aspekcie innej sprawy o podobnym charakterze, gdzie okazuje się, że prokuratura generalna nie wytacza takich poważnych instrumentów procesowych, broniąc pewnej idei, która za tym stoi. No to rzeczywiście ta informacja, którą chciał pozyskać wnioskujący, być może mogłaby pomóc w zbudowaniu pewnego obrazu taktyki reprezentowania Skarbu Państwa przez prokuraturę generalną, no ale okazało się, że tu też był bardzo duży opór ze strony prokuratorii generalnej. Jeśli chodzi o zupełnie niematerialne kwestie, no też dosyć, a jak niezwykle ważne dla państwa polskiego, to przypomnę niedawno procedurę dotyczącą wyboru sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie okazało się, że ta procedura zupełnie jest nieczytelna pod każdym względem. Nie wiadomo, jakie kryteria były stosowane przy wyborze sędziego. Ja oczywiście odrywam się kompletnie od osoby, która została wybrana do Trybunału, tylko mówię o pewnym mechanizmie, który funkcjonuje od wielu lat i on powoduje, że nikt z nas nie jest przekonany o słuszności tego wyboru nie z tego powodu, że mamy wątpliwości co do osoby, tylko z tego powodu, że kryteria i sam styl dokonywania tego wyboru no był nie do zaakceptowania. I to też jest na wystąpienie do ministra spraw zagranicznych kierowane w tym zakresie dotyczące wyjaśnienia tej procedury i zasad prowadzenia tego wyboru kandydata, no także mówiło się dosyć ogólnikowo o tym, że no to są pewne tajemnice związane z polityką zagraniczną państwa. No, mnie jest trudno uwierzyć, że tu chronimy jakąś tajemnicę państwa. Raczej każdemu z nas chodzi o to, żeby wybrać jak najlepszego kandydata, który potem odegra znaczącą rolę w kształtowaniu orzecznictwa w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a niekoniecznie będzie tylko zasiadał w tym Trybunale. Ten przykład wcześniej podany przez doktora Bodnara dotyczący udostępniania informacji przez Kancelarię Prezydenta, ja chciałbym jeszcze uzupełnić także sporami z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wyciągnąć z tego pewien wniosek ogólny, że no niestety zły przykład idzie z samej góry. No skoro organy, najwyższe organy państwa tak mocno opierają się przy udostępnianiu informacji publicznej, to nie można się dziwić, że to schodzi coraz niżej, mówiąc kolokwialnie, że prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że ci właśnie te organy gminy, to te wszystkie podmioty ciągle próbują ograniczyć dostęp do tej informacji, bo jest taki pogląd, że jak się za dużo powie, to być może to zaszkodzi interesom. No ja uważam, że z punktu widzenia tych spraw, które były orzekane w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, to w tych sprawach nie ma niczego, co mogłoby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla interesu państwa, więc ta teza o to przeciwstawienie wolność versus skuteczność tu zupełnie nie znajduje uzasadnienia. No i kwestia ostatnia, którą chciałbym poruszyć, dotycząca legislacji, przejrzystości w legislacji. O tym rzeczywiście od wielu lat mówi się, że proces legislacyjny w Polsce jest procesem, który nosi cechy pewnej patologii, mówiąc krótko. Ja uważam, że warto w tym miejscu powiedzieć o jednej tylko elemencie z tego procesu legislacyjnego, mianowicie o tym, że brak przejrzystości w tym procesie i brak upubliczniania wszystkich stanowisk nie tylko na etapie tworzenia projektu rządowego, ale także na etapie procesu legislacyjnego, który odbywa się w parlamencie, powoduje to, że po pierwsze brak jest właściwej partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie, a po drugie zawsze rodzi wątpliwości co do tego, czy ten brak przejrzystości przejrzystości nie jest motywowany zupełnie dziwnymi intencjami, co zresztą czasami się okazuje być prawdą, bo na różnych etapach procesu legislacyjnego nagle są zgłaszane poprawki z różnych uprawnionych podmiotów, które powodują, że skonsultowany na etapie rządowym projekt nabiera zupełnie nowego kształtu w procesie legislacyjnym w Sejmie. A z doświadczenia trzeba powiedzieć, że kilka znaczących przykładów było już omówionych w prasie, w których okazywało się, że inspiratorem zmian w parlamencie wcale nie byli sami posłowie, tylko jednak strona rządowa. No to oznacza, że ten proces rzeczywiście legislacyjny został ukształtowany w ten sposób, że trudno skontrolować, jakie są intencje, czyje to są intencje i z jakiego powodu akt prawny ma taki kształt, a nie inny, choć znacząco odbiegający od tego, co było przedmiotem przedłożenia rządowego. Reasumując, ja uważam, że sądy administracyjne rzeczywiście tutaj otwierają bardzo szeroko możliwość pozyskania informacji publicznej przez obywatela, jednakże bez znaczącego sygnału pochodzącego od premiera i od prezydenta o tym, że sygnału i praktyki wprowadzenia dostępności do informacji publicznej udzielanie przez te podmioty, no to rzeczywiście trudno będzie przełamać tą barierę mentalną, która jest także zakodowana głęboko wśród urzędników państwowych. Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie na pewną dozę arbitralności. Powinienem udzielić głosu posłowi Ludwikowi Dornowi, ale nie udzielę mu głosu, bowiem go nie ma. I przejdziemy do pana posła Ryszarda Kalisza. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dzisiejszy temat naszej debaty jednocześnie oddaje istotę relacji pomiędzy państwem a obywatelem. Bo jeżeli mówimy o wolności, to wolność dotyczy obywatela. A jeżeli mówimy o skuteczności, to skuteczność dotyczy państwa. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest relacja w kategoriach wolności i skuteczności pomiędzy państwem a obywatelem. Państwo w tym ujęciu jest aż i tylko gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Jak widzę pana ministra Cichockiego, to z jego dziedziny mogę powiedzieć, że to, że państwo utrzymuje policję, to jest gwarancja ochrony praw obywateli do porządku na ulicach, do spokoju, do przestrzegania prawa, kiedy na drogach publicznych i tak dalej, i tak dalej. I żeby ta wolność była przestrzegana, to każdy organ władzy publicznej i każdy funkcjonariusz władzy publicznej musi sobie uświadomić, że jego funkcjonowanie jest właśnie funkcjonowaniem gwaranta ochrony praw i wolności obywatelskich. I dalej, dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, mówię oczywiście w bardzo szerokim skrócie, to wynika z polskiej konstytucji, niezbędne jest funkcjonowanie na tym samym poziomie pięciu władz. Trzech władz monteskiuszowskich, nie mówię konstytucyjnych, bo całe pięć wynika z konstytucji, władz monteskiuszowskich, władzy ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej. Tutaj od razu co do naszego debaty robię pewne uproszczenie, bo chciałbym, żeby jednak prokuratura chociażby była w zakresie władzy sądowniczej. Dzisiaj tak nie jest, ale po to, żeby była niezależna i żeby to wszystko funkcjonowało i prokuratura jako ochrona, jako organ ochrony prawnej powinna być w ramach władzy sądowniczej, ale mamy mało czasu, nie będę tego rozwijał. I mamy czwartą władzę. Czwarta władza to nie jest tak, jak często wszyscy myślą, władza dziennikarzy czy mediów, to jest władza opinii publicznej, czyli władza obywatelska, gdzie obywatele mogą mieć powszechny pogląd na określoną rzecz, na pogląd w jakiejś dziedzinie. Oczywiście dziennikarze odgrywają olbrzymią rolę, bo z jednej strony powinni opisywać w sposób bardzo rzetelny życie obywateli, mówiąc w skrócie, a z drugiej strony życie władzy, tych trzech władz, czyli kontrolować tę władzę. Możemy się spytać, czy dzisiaj ta rola jest dobrze wypełniana, czy źle, ale co do zasady tak powinno być. No i piąta władza, władza organizacji pozarządowych, która to władza oczywiście jest najbardziej merytoryczna. Powiem więcej, najmądrzejsza. Dlatego, że jeżeli mamy organizacje pozarządowe, żeby nie wymieniać tych, które są reprezentowane na tej sali, jak jest Stowarzyszenie Hodowców Kanarków, to kto ma się lepiej znać na hodowaniu kanarków niż członkowie tego stowarzyszenia? I dla tej otwartości i wolności to wszystkie te władze muszą mieć świadomość, że są na równym poziomie. Mówił pan doktor Bodnar o sporze z kancelarią prezydenta. Czyli problem polega na tym, że dzisiaj mamy jeszcze przekonanie, że władza to jest władza. Takie przekonanie, powiedziałbym, z minionej epoki albo z XIX wieku jeszcze. W kategoriach demokratycznego państwa prawnego władza prezydenta, nie władza, nie kwestia właśnie uosobienia majestatu Rzeczypospolitej, ale konstytucyjna władza prezydenta, ministra, premiera i organizacji pozarządowej jest na tym samym poziomie, tylko mają zupełnie inne podstawy funkcjonowania. W parlamencie, jak już mówimy, to siłą rzeczy są politycy, ale po to, żeby ustawa miała kształt merytoryczny, ja to mówię z pełnym przekonaniem, wcale się nie boję zaprosić organizacji pozarządowych ze wszystkich stron, bo one w swoich dziedzinach mają największą wiedzę, czy organizacja ochrony praw człowieka, czy organizacja pracodawców zajmująca się określoną dziedziną, czy konsumentów. I kolejny, takie proste zdanie, każda władza państwowa, czyli z tych trzech, ma tendencję do poszerzania swojego imperium i do ułatwiania sobie życia. I po to, żeby była nie tylko sama dla siebie, ale jako gwarant ochrony praw i wolności obywatelskich, pozostałe władze powinny kontrolować siebie wzajemnie. Organizacje pozarządowe, władzę wykonawczą, również sądowniczą. Mogę to powiedzieć z dzisiejszego przykładu, zaraz to, jak będziemy mieli chwilę czasu. Również władzę ustawodawczą. Ten cały przejrzystość procesu ustawodawczego jest niezwykle ważna. Ale również to musi być kreacja. Naprawdę nie ma nic złego w tym, jak jakieś stowarzyszenie przygotuje dobry projekt ustawy w swojej dziedzinie i namówi posłów, żeby ten projekt został wniesiony do Sejmu, bo jest racjonalny po prostu. Ja tego się wcale nie boję, bo tu chodzi o wykorzystanie wszystkich tych kwestii. I również trzeba kontrolować władzę, znowu korzystam z obecności pana ministra Cichockiego, dlatego, że wyraźnie dzisiaj w Polsce, zresztą w tym wstępnym materiale Fundacja Batorego o tym pisze, że mamy do czynienia z ułatwianiem sobie funkcjonowania określonych organów władzy rządowej. Przykładowo te kwestie billingów, podsłuchów i tak dalej, czyli pójście na skróty, najpierw nie robienie normalnego postępowania przygotowawczego, tylko od razu jest billing, wiadomo, dzwonili, to zamknięcie kogoś, żeby w końcu skruszał i powiedział, co oni tam rozmawiali. Mówię oczywiście w dosyć takim wyraźnym przerysowaniu tego, chociaż nie zawsze, żeby pokazać, gdzie mamy ten prymat. I gdzie mamy ten prymat funkcjonowania. I co jest dzisiaj problemem w Polsce? Problemem jest to, że brakuje mechanizmów tych kontrolnych i dwa, brakuje mechanizmów odpowiedzialności. Od samej góry do tych szeregowych urzędników. Odpowiedzialności nie wynikającej z pewnego ryzyka podjęcia dobrej decyzji, bo tutaj urzędnik, funkcjonariusz musi być chroniony, tylko odpowiedzialności za ułatwianie sobie życia. Dla statystyki, dla różnych tam kwestii. Nie mamy odpowiedzialności tych funkcjonariuszy tak naprawdę skutecznej. Nie ma skutecznej odpowiedzialności, będę o tym mówił, i to jest szerszy problem prokuratorów. Nie ma odpowiedzialności również skutecznej, chcę tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie, ministrów. Jak ja o tym mówię, to w tym przekazie publicznym to jest zupełnie opacznie rozumiane jako swoistego rodzaju represja. Ja mam świadomość, patrzę na profesora Winciorka, który był szefem ekspertów w Komisji Konstytucyjnej, że to nie zostało dobrze ustanowione w Konstytucji, bo jest ten zbyt duży może element polityczny, ale u nas odpowiedzialność konstytucyjna w ogóle nie funkcjonuje. To powoduje, że nie mamy żadnej odpowiedzialności za delikty konstytucyjne, chociażby za niewydawanie rozporządzeń wykonawczych, które, jak wiemy, czasami po 5, 6, 7, 8 lat. Co powoduje oczywiście, że mamy niezwykle szeroką interpretację prawa, co powoduje, że jest już naruszeniem wolności obywatelskich. Gdyby uruchomić ten mechanizm, gdzie przecież sankcją jest pozbawienie na jakiś czas możliwości pełnienia funkcji publicznej, to jestem przekonany, że po pewnym czasie to zjawisko by się skończyło, bo byłoby przestrogą dla kolejnych. Nie wydajesz rozporządzenia, albo tolerujesz brak odpowiedzialności, no to ty możesz się narazić na odpowiedzialność konstytucyjną. A dzisiaj tej odpowiedzialności konstytucyjnej kompletnie nie ma. Być może właśnie z tego powodu, że to jest wszystko w parlamencie, inicjatywa parlamentarna i tak dalej. Może trzeba się nad tym zastanowić, oczywiście nie szybko, bo zmiany konstytucji w dającym się wyobrazić w czasie, no niestety pewnie nie nastąpią. No i kolejna jeszcze oczywiście niezwykle ważna rzecz, to jest kwestia tej jawności funkcjonowania. I tutaj oczywiście mam olbrzymią pretensję do wielu sędziów w Polsce, bo uważam, że bardzo często sędziowie boją się zderzyć z opinią publiczną, nie wyjaśniają swoich wyroków, ich uzasadnienia ustne są dosyć takie bardzo hermetycznie prawnicze, a przecież dla budowania tej świadomości obywatelskiej, że państwo jest gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, poczucie i znajomość tych orzeczeń sądowych jest niezwykle ważne. Wspominam, bo uważam, że to był doskonały przykład, w niczym nie naruszający niezawisłości sędziowskiej, kiedy były już prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Marek Safian, zdejmował togę w takim gabineciku obok sali obrad Trybunału Konstytucyjnego w garniturze, ale oczywiście był nagrywany, kamery wszystkie, dziennikarze. On wyjaśniał zawiłości wyroku, tak żeby on był zrozumiały dla opinii publicznej. To samo dotyczy wielu innych kwestii. I na koniec już, bo wiem, że 10 minut minęło. Jak wiecie państwo, mamy tą sytuację z Opola, kobiety, która została zatrzymana o godzinie 21:30, dwoje dzieci i tak dalej. I tu jednocześnie zwróciłem uwagę, jak organizacje pozarządowe, również samorządy, nie mogą być stronnicze, bo wtedy ich wiarygodność się osłabia. Dostałem dzisiaj, nie mam przy sobie, ale państwu opowiem, oświadczenie rzecznika prasowego Stowarzyszenia Justycja, to jest jedno ze stowarzyszeń środowiska sędziowskiego, gdzie to oświadczenie podpisane przez rzecznika prasowego protestuje przeciwko politykom, którzy deprecjonują zawód sędziego. Notabene oczywiście nie przeciwko mnie, chcę od razu powiedzieć, bo nie było mnie w kraju, dopiero wczoraj wróciłem, ale oni to przysłali mi jako do szefa komisji, gdzie wyjaśnienie sprawy jest tylko częściowe, bo odnosi się do kodeksu wykroczeń, a w ogóle nie odnosi się do w tej sprawie kolosalnie ważnego artykułu 45 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który mówi, że chociażby w przypadku tej zamiennej kary pozbawienia wolności, ona może być stosowana tylko za zgodą osoby, która była zobowiązana do zapłacenia grzywny. I też jest paragraf drugi ze względów społecznych, albo jest niecelowa i tak dalej, i tak dalej. No, sąd tutaj po pierwsze mówi, że potraktował te dwa wezwania wizo jako doręczone, ale tam, gdzie mamy kwestie społeczne, tego rodzaju działanie, moim zdaniem zupełnie było niezgodne z KKW, ale stowarzyszenie broni i wyjaśnia to częściowo. Czyli już dzisiaj odbiorca, i to jest podyktowane tym, że w tym całym zgiełku politycznym mówi się tylko bardzo przyczynkarsko, ale znajdzie się grupa ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, i kolejne oświadczenia tego rodzaju stowarzyszenia no nie będą już brane w sposób odpowiedzialny i poważny. Czyli krótko mówiąc, autorytet musi budować zarówno władza, jak i poszczególne przejawy innych władz, czyli również organizacje pozarządowe, jak i oczywiście dziennikarze. Bo znowu dzisiaj, drodzy właśnie Państwo, mamy bardzo mało już takich, powiedziałbym, bardzo obiektywnych kontroli zarówno opisywania społeczeństwa, jak i kontroli władzy. Można z góry powiedzieć, jaka gazeta jakby jakiej profieniencji jest. Czyli ta rola konstytucyjna nie może być do końca spełniana. Mówię o tym, kończąc już, dlatego że ja uważam, że w przypadku wolności versus skuteczności jakby musimy mówić sobie o sprawach podstawowych, bo one tak naprawdę w Polsce dzisiaj są nie do końca zrozumiane, wyjaśnione i stosowane. A żebyśmy mogli mówić o kwestiach szczegółowych, to te kwestie podstawowe muszą po prostu być jasne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. And the last but not least at all, pani Katarzyna Szywilewicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Ja skorzystam z prawa panelistki do rozpoczęcia od polemiki z tytułem. Bardzo dziękuję za tak właśnie postawiony konfrontacyjny tytuł. Myślę, że nie zaskoczę Państwa, no, nie zgadzając się z taką alternatywą. Fundacja Panoptykon odkąd istnieje w zasadzie zajmuje się polemizowaniem właśnie ze zbyt łatwymi przeciwstawieniami wartości fundamentalnych. My uważamy, wierzymy głęboko i mamy takie przekonanie, że demokracja, czy to, o czym dzisiaj mówimy, sprawne rządy, to nie jest gra o sumie zerowej. My tutaj nie mówimy, nie jesteśmy skazani na rezygnację z pewnych wartości i nie zawsze musimy pewne wartości poświęcać, a już szczególnie nie musimy poświęcać praw obywatelskich. I to jest ta teza, od której wychodzę, co oczywiście wcale nie znaczy, że wszystko jest proste i że nie ma dylematów, że nie ma rozterek. I chciałabym Państwu dzisiaj zilustrować krótko nasze doświadczenia w tym zakresie oraz przedstawić nasze wnioski z pracy w konkretnej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo publiczne. My przede wszystkim tu się zajmujemy informacją, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, gdzie w grę wchodzą działania organów egzekwowania prawa, policji, służb specjalnych, więc to będzie to, nad czym się skoncentruję. Więc przede wszystkim pierwsze wyzwanie, jakie my diagnozujemy i widzimy i rozumiemy, to asymetrie informacyjne. Jest dla nas oczywiste i zrozumiałe, że w sferze takiej, jaką jest bezpieczeństwo publiczne, muszą one istnieć. Musi być tak i zawsze tak będzie, że organy władzy wiedzą więcej i że są szczególne organy władzy, które wiedzą bardzo dużo i te informacje nie ujawniają. I to jest poziom faktyczny, którego ani nie chcemy zmieniać, ani nie uważamy za zasadne w ogóle z nim polemizować. Ale jest poziom prawny, czyli ten moment, to pytanie, co ma prawo wiedzieć obywatel, jeżeli zechce zapytać? Bo to, że on zwykle nie będzie pytać i że zwykle przyjmie tę asymetrię z pokorą i spokojem, jest oczywiste. Natomiast czasem, tak jak my czasem jako organizacja piąta władza, która czuje się bardzo bezradna i która nie ma narzędzi egzekwowania swoich praw, próbuje zapytać. I tutaj my uważamy, i to przy dyskusji o poprawce Rudzkiego mówiliśmy bardzo mocno, że potrzebna jest pewna zmiana koncepcji informacji publicznej. Z takiej, jakie mamy dzisiaj, gdzie ta definicja podlega jednak interpretacji, podlega pewnym sporom interpretacyjnym, na jasne powiedzenie, że każda informacja, jaką posiada instytucja, która wykonuje zadania publiczne, powinna mieć ten status informacji publicznej. Każda informacja, co jednocześnie nie oznacza, że taka informacja nie może być utajniona. Tak? Czyli te dwie rzeczy nie stoją w sprzeczności. wolności. I gdybyśmy doszli do takiego konsensusu, że każda informacja jest publiczną i odeszłyby te spory fundamentalne o to, czy coś nią jest, czy coś nią nie jest, o które rozbijamy się bardzo często. Oczywiście klauzula tajności to jest osobny problem, ale równie zrozumiałe dla nas jest to, że o tym, czy taka klauzula tajności powinna mieć zastosowanie, czy też nie, nie powinien decydować tylko ten organ, który ma interes w ukryciu tej informacji, czy w jej zachowaniu. Tak? To jest rzecz oczywista, o tym powinny decydować sądy i decydują, ale dzisiaj organy władzy mają możliwości, z których korzystają, utrudniania tego typu sporów, choćby właśnie przez to, że odmawiają uznania statusu informacji publicznej. I ten problem w naszej sytuacji został zilustrowany dość dobitnie pytaniami, jakie właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej zadaliśmy wszystkim organom, które mają uprawnienie do korzystania z tzw. billingów, informacji przechowywanych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, o których my mówimy jako, nazywamy je retencją danych. Tak? Zapytaliśmy wszystkie uprawnione organy o to, jak często i jaką liczbę żądań o dane obywateli przekazali firmom telekomunikacyjnym w 2009 roku. To było rok temu i to był dokładnie ten sam czas, kiedy obecny tu minister Cichocki prowadził takie śledztwo, nie wiem jak to nazwać, panie ministrze, ale takie dochodzenie, tak, na życzenie premiera, pytając o to samo. I my pytaliśmy równolegle, okazało się, co mnie w ogóle nie zaskoczyło, że pan minister uzyskuje odpowiedzi dużo szybciej i dużo łatwiej niż my, ale było jeszcze jedno zaskoczenie. Tak, jak najbardziej. I to właśnie chcę podkreślić, że pan minister je opublikował i my po opublikowaniu tych informacji, dostaliśmy 3 odmowy od instytucji, które już przekazały te informacje, tak? Czyli nas to było kompletnie absurdalne złożenie czynników, kiedy ta sama informacja została ujawniona, została uznana za jawną i opublikowana oraz której nam odmówiono z racji na to, że nie jest informacją publiczną, tak? I to jest ten przykład, który pokazuje, jak wielkie bariery są przed nami i jakie jest to podejście organów władzy, szczególnie organów egzekwowania prawa. Więc nasz wniosek, i myślę, że Fundacja Helsińska ma wniosek podobny, jest taki, że te organy wręcz zakładają wyrywanie informacji, o których mówił pan Czaja. Także musi być to wyrwanie w sądzie, czy wyrwanie w jakiejś konfrontacji, a nie ma domniemania jawności. I to jest, myślę, ta bariera, z którą szczególnie musimy się borykać. Druga sprawa, powiązana, ale inna, o której chcę powiedzieć wyraźnie, to wolność debaty publicznej. Bo jedna rzecz to informacje, do których mamy dostęp, a druga rzecz to wolność stawiania pytań. Ja uważam, że być może to jest czasem nawet ważniejsze, żebyśmy mieli prawo pytania o to, dlaczego pewna informacja jest niejawna, dlaczego o pewnych rzeczach się nie rozmawia publicznie, dlaczego państwo pewne informacje chowa. I tu też jest problem. My, wychodząc właśnie z założenia tego, że obywatele mają prawo stawiania pytań, zrobiliśmy jeden eksperyment. Na zakończenie wielkiej imprezy masowej Euro zadaliśmy takie publiczne pytanie o cenę bezpieczeństwa, o to, jakie środki zostały wprowadzone i jakie ograniczenia praw obywatelskich były konieczne po to, żeby było bezpiecznie. To nie była polemika. To naprawdę nie była krytyka. My bardzo świadomie konstruowaliśmy to jako pytanie otwarte, bez żadnej tezy krytycznej. Właśnie wiedząc, jak delikatna jest to materia, wiedząc, że nie chcemy krytykować, że chcemy tylko zapytać. Reakcja na to pytanie była niezwykle znacząca dla mnie, ponieważ rzecznicy prasowi ABW i policji w kilku telewizjach po prostu zmiażdżyli nas, nazywając nas malkontentami, ludźmi niepoważnymi, śmiesznymi, którzy powinni zamilknąć. Takie były tutaj sformułowania. Najwyraźniej dlatego, że nie należy pytać o środki, jakie zagwarantowało bezpieczeństwo, bo przecież nic się nie stało. A skoro nic się nie stało, to znaczy, że wszystko było dobrze, prawda? Dla mnie to było doświadczenie bardzo pouczające i bardzo trzeźwiące. I uważam, że kolejnym krokiem od tego typu sytuacji jest taki układ, w którym każdy, kto krytykuje działania państwa, staje się wrogiem tego państwa, szczególnie jeżeli mamy kontekst stanu wyjątkowego, jaki tutaj, myślę, że w pewnym sensie zaistniał. Ja bym bardzo nie chciała iść tą drogą i bardzo byłabym, mam nadzieję, że to był jednorazowy przypadek i że nie będzie takiej blokady na debatę debatę publiczną już nigdy więcej. I wreszcie nasze trzecie doświadczenie i trzecia obserwacja, jaką chcę tutaj przywołać, to prawo obywateli do uzyskiwania informacji o nich samych, informacji, które posiada państwo, bo to jest kolejny wymiar. Jedna rzecz to informacja publiczna o działaniu państwa, ale druga sytuacja, nie mniej ważna, to czy ja mogę dowiedzieć się, co państwo wie o mnie. Nawet jeżeli ta informacja jest tajna dla innych i nie ma statusu publicznej. I tutaj również wychodzimy z założenia, że obywatel ma prawo, co do zasady ma prawo to wiedzieć. I próbując zbadać granice tego prawa, jako osoby indywidualne, zapytaliśmy wszystkie, czy wybrane tym razem organy, które przetwarzają dane retencyjne, czyli znowu te billingi, o nas samych. Tak? Takie pytania wysłaliśmy do ABW, do Straży Granicznej, Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I nie zaskoczyło nas to, że odmówili nam wszyscy udzielenia tej informacji, ale nie były to odmowy spójne. Te służby nie powołały się na to, że ta informacja jest tajna i że jest tajna dlatego, że dotyczy ich działań, tylko były najróżniejsze odpowiedzi, łącznie z takimi, że ich po prostu nie mają, bo natychmiast je przekazują komu innemu. I to mi pokazało, że jest kolejny problem natury i regulacyjnej, i mentalnej. Nawet nie zakłada się takiej sytuacji, że obywatel spróbuje o to zapytać. Nawet nie ma wysiłku włożonego w to, żeby przepisy sprawdzić i dać nam odpowiedź, dlaczego rzeczywiście nie możemy się tego dowiedzieć, tylko się nas, mówiąc kolokwialnie, spławia. Więc to są te rzeczy, które nam wyszło w doświadczeniach ostatnich 2 lat. Już podsumowując, z naszej perspektywy informacja pełni rolę szczególną, ponieważ z jednej strony mamy nadzór, o którym też Fundacja Batorego pisze tutaj w zaproszeniu na naszą dzisiejszą debatę, akcentując, że rzeczywiście nadzoru jest coraz więcej. Coraz więcej informacji o nas jest zgromadzone. I to jest trend, który jest nieunikniony. I też my z nim nie walczymy jako taki. Natomiast wszyscy teoretycy nadzoru zgadzają się, że najlepszym lekarstwem na to jest kontrtendencja, jaką jest ujawnienie informacji. Jeżeli i my będziemy mieli informacje i państwo będzie je miało, ten panoptykon przekształci się w rodzaj synoptykonu, gdzie wszyscy wiemy dużo i gdzie ta kontrola i te asymetrie informacyjne się niwelują. I to byłaby nasza obywatelska recepta na stan dzisiejszy, ale myślę, że droga jest niestety jeszcze daleka. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, pan minister będzie musiał wyjść o najpóźniej o 13:30, za 15 po udzielę mu głosu, więc mamy innymi słowy 20 minut teraz na szybką dyskusję. Będziemy mogli później kontynuować po wyjściu również pana ministra. Więc ja myślę, że najważniejsze by były teraz ewentualne pytania bezpośrednio do niego skierowane, żeby mógł na to pytania odpowiedzieć, bądź też zwięzłe odpowiedzi. Bardzo proszę. Proszę też o przedstawianie się, dlatego że nagrywamy, bardzo proszę, pani, bo nagrywamy naszą...
Ze względów porządkowych zapytam. Nie tyle chciałabym zadać konkretne pytanie. Zaraz to zrobię. Beata Mik, prokurator Prokuratury Generalnej, członek Krajowej Rady Prokuratury. Na wszelki wypadek. Nie tyle chciałabym zadać pytanie panu ministrowi, jak jeżeli oczywiście państwo organizatorzy pozwolą wypowiedzieć się w kilku słowach na te tematy, które zostały tutaj poruszone, ponieważ są one przedmiotem nie tylko refleksji ad hoc, które zostały tutaj przeze mnie podjęte, ale są przedmiotem moich wieloletnich przemyśleń. Czy mogę?
O których wspomniałem, to tak. Znaczy, że minister będzie mówił 15 po.
Mnie również bardzo zależy na tym, żeby...
I chciałbym też, żeby inne osoby mogły się...
Mnie również bardzo zależy, żeby także i pan minister wysłuchał tego, tych moich kilku refleksji, które chciałabym przekazać. Proszę państwa, mam za sobą 33 lata służby prokuratorskiej. Prawda? Wierzyć się nie chce, nawet i mnie. Mam za sobą także... Proszę. Mam za sobą także i pewne doświadczenia na etapie pracy w organach rządowych, konkretnie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kierowałam, współkierowałam przez ponad 5 lat Departamentem Legislacyjno-Prawnym. I do czego zmierzam? Szanowni Państwo, wszystkie te problemy, które zostały poruszone, są ze wszech miar prawdziwe. Natomiast w moim odczuciu, z perspektywy, przez którą patrzę na rzeczywistość, mam często wrażenie, że one wynikają z bardzo specjalistycznego i indywidualnego, jeżeli chodzi o wypowiadającego dane poglądy punktu widzenia. Bo żeby daleko nie szukać, na przykład znany mi od lat i bardzo szanowany pan poseł Ryszard Kalisz, oczywiście ja wiem, że to był ogromny skrót myślowy, mówi, że nie mamy odpowiedzialności ministrów. My mamy tę odpowiedzialność. Naprawdę wspaniale jest w tym zakresie zredagowana konstytucja. Mamy również ustawę o Trybunale Stanu. Mamy również pięknie zredagowany w tym zakresie regulamin Sejmu, który mówi, co należy zrobić, ażeby Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ruszyła i pociągnęła do odpowiedzialności konstytucyjnej ministra, chociażby za niewydanie rozporządzenia. Natomiast te przepisy nie są egzekwowane. Padło również i takie zdanie, ja muszę do tego się odnieść, bo taka jest moja misja i proszę mi to wybaczyć, po to tutaj między innymi zostałam oddelegowana, że nie ma odpowiedzialności prokuratorów czy sędziów. Nie, proszę Państwa, ta odpowiedzialność jest, jest ona znów znakomicie uregulowana, jest odpowiedź dyscyplinarna, jak trzeba to i karna, jest odpowiedzialność również majątkowa za działania bezprawne, i to bardzo szeroko unormowana w kodeksie postępowania karnego, a w pozostałym zakresie w kodeksie cywilnym. Mówi tutaj pani, bardzo piękne wystąpienie, pani Katarzyna Szymielewicz, że są trudności w interakcjach z organami władzy publicznej w zakresie, który jest przedmiotem dzisiejszej debaty. Ja powiem tak. Prawdą jest to, co zostało powiedziane, że czasami organy władzy publicznej, a ściśle mówiąc ich przedstawiciele uważają, że organ istnieje dla samego siebie. Nie zgadzam się z tym z założenia i również podzielam Państwa ocenę. Ja również mam wrażenie, że czasami czy to rządowi, czy to nierządowi, czyli innemu organowi, wydaje się, że istnieje dla samego siebie. Nie, istnieją dla nas, dla Państwa, dla obywateli. Natomiast trzeba również umieć pytać. Często w naszej praktyce zdarzają się nieporozumienia wynikające z faktu, że nie rozumiemy pytania. Dlatego też, aby ta nasza współpraca, mówię nasza jako już organu i moja z sobą jako obywatela, z panią, z każdym innym, była współpracą na poziomie, efektywną i skuteczną, to należy umieć pytać i wiedzieć, o co się pyta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć Państwu, że dzisiaj wieczorem w radio zaproponuję, żeby zlikwidować prokuraturę i tego zdania po ostatniej wypowiedzi nie zmieniłem. Natomiast chcę powiedzieć tak, i to jest pytanie też do Pana Ministra, czy Pan uważa, że propozycje przeze mnie wysunięte byłyby możliwe do realizacji i może w jakim trybie, bo mnie nie interesują teorie i zasady, tylko jak coś zrobić. Na pewno jest źle w sprawie informacji i czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mogłoby przygotować projekt ustawy, który by w miarę możliwości i to w procesie publicznym tego przygotowania projektu określiło możliwości, w jakich sytuacjach informacja może być niejawna. My byśmy chcieli wiedzieć, jaki jest proces, w którym takie określenie, względnie ścisłe, chociaż nie w 100% ścisłe, katalogu możliwych informacji niejawnych o działaniu urzędów państwowych i władz państwowych jest dopuszczalne, a w jakich nie. W związku z tym, co powiedziała pani Szymielewicz, a co jest ważne, to chcę zwrócić uwagę, że z wyjątkiem sytuacji, w których można zastosować stan wojenny albo stan wyjątkowy, czyli zagrożenia dla integralności terytorialnej albo ustroju państwa, w ramach artykułu 233 istnieje stan klęski żywiołowej i tam nie można ograniczyć prawa do informacji. Tam jest wyraźnie określone, jakie prawa można ograniczyć. Różnica między tymi pierwszymi dwoma sytuacjami, które mówią, jakich praw nie można ograniczyć, a wszystkie pozostałe można, czyli prawo do informacji w przypadku wojny albo zagrożenia zachowania integralności państwa można ograniczyć. Natomiast w stanie klęski żywiołowej albo euro 2012 albo 2015 nie można prawa do informacji ograniczyć. W związku z tym myślę, że czy nie sądzi pan minister i inni obecni, są dwa, jeżeli uznamy te, które można ograniczyć, to w innych przypadkach są dwa rodzaje decyzji. Decyzje takie partycypacyjne, dotyczące podjęcia jakiejś decyzji regulacji, one oczywiście powinny podlegać udziałowi społecznemu, powinny być całkowicie otwarte. Ale są takie procesy podejmowania decyzji, które nie mogą być otwarte, na przykład części przetargów publicznych, gdzie strony nie powinny wiedzieć i tak dalej. To absolutnie prawnie powinno być zagwarantowane, że po podjęciu tych decyzji one muszą być ujawnione w całości, bo wtedy widać korupcję. A bez tego nie widać. Można podjąć decyzję w procesie niejawnym. Natomiast po podjęciu każda pani Szymielewicz, pan Bodnar, ja, każdy obywatel ma prawo przyjść, zobaczyć i wtedy wyniucha, kto, łącznie z tym, co kto mówił w Radzie, na przykład w Radzie Gminy na temat tego, jak taką decyzję podjąć albo nie, bo tylko tak można zobaczyć, jak funkcjonują organy państwa i organy samorządu. I wreszcie, czy istnieje możliwość pana zdaniem i potrzeba i jak to zrobić? Odpowiedzialności administracyjne za odmowę udzielania informacji publicznej. To jest jedyna rzecz, której potrzebny jest bić. Każda władza, każdy urzędnik nie chce mówić, bo lepiej nie mówić oczywiście. Natomiast jedyny sposób to jest nie tam karna odpowiedzialność, bo to jest za duża, finansowa, to państwo płaci, czyli my, ale odpowiedzialność administracyjna za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji publicznej. Dziękuję łagodnie.
Pan proszę. Ma pan tutaj już, z tyłu ma pan.
Andrzej Kopczyński, ja mam pytanie do pana ministra Cichockiego. Na jakim poziomie w ministerstwie podejmuje się decyzja o utajnieniu danego dokumentu? Czy to jest, nie wiem, naczelnik, dyrektor i tak dalej, o ile ta odpowiedź pana nie będzie teraz tajna przez poufne. Ale mam też pytanie do pana Kalisza. Mówił pan o tym wniesieniu przez jakieś tam fundacje do klubu. Czy klub SLD wniósł projekt ustawy przygotowany nie przez siebie, ale przez jakąś fundację. Dziękuję bardzo uprzejmie.
Witam Państwa, Lina Husej, Najwyższa Izba Kontroli. Chciałabym najpierw powiedzieć, żeby Państwo byli wszyscy dobrze zorientowani, że jeśli chodzi o prawo ustawa zamówień publicznych, jest przepis, nie pamiętam w tej chwili artykułu, który stanowi, że wszystkie kontrakty po zawarciu są jawne. Jawne dla każdego zainteresowanego, nie tylko dla stron zaangażowanych. Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Jeśli chodzi o kwestię, ile kosztuje bezpieczeństwo, to jest bardzo ważne pytanie. Z takim pytaniem zwracali się do Najwyższej Izby Kontroli bardzo często i sami radni, którzy nie wiedzieli, ile kosztuje bezpieczeństwo w ich gminie, w ich mieście, jak i politycy, posłowie. Te pytania znajdują swoje odpowiedzi w analizie budżetowej Najwyższej Izby Kontroli i w szczegółowych informacjach. Bardzo proszę tam sięgać, a bez żadnych ograniczeń. Jeżeli tylko władza wykonawcza odmawia Państwu jakieś informacji, znajdziecie je w Najwyższej Izbie Kontroli. Jeśli chodzi o kwestie uzasadnień, bardzo ładnie pan poseł powiedział o tym, że brak jest rzeczywiście takich wyjaśnień, uzasadnień, że brak jest takiego podejścia do tego klienta sądu. Chciałabym tutaj powiedzieć tak na marginesie tego problemu, że nie tylko to jest kwestia hermetyczności, ale to jest szerszy problem. W tym roku kontroli budżetu za rok ubiegły w Sądzie Białostockim stwierdziliśmy przypadki, że orzeczenia i wyroki, przygotowanie projektów było po prostu zamawiane na zewnątrz. Po prostu było kupowane jak kilo gwoździ, proszę Państwa. Takie są przypadki. A kwestia przejrzystości procedur legislacyjnych. A to jest kwestia oczywiście braku konsultacji społecznych. Do Najwyższej Izby Kontroli bez przerwy przychodzą skargi na to, nawet do mnie osobiście, jako do osoby zajmującej się problemami korupcji, zwalczania korupcji. Przychodzą skargi dotyczące konsultacji tych ostatnich ustaw, braku ustaw, poważnych ustaw, które zostały właśnie uchwalone dotyczące kwestii gazu łupkowego, dotyczącego takich poważnych ustaw jak prawo górnicze i geologiczne. To są rzeczy, które nie powinny się bez porządnych, solidnych konsultacji społecznych w ogóle w Sejmie pokazać. I podkomisję. Wiele razy na tym forum postulowałam, że podkomisje były stenografowane. To jest takie miejsce, gdzie zapadają kluczowe decyzje legislacyjne i tam tego stenografowania brakuje. Dowiedziałam się ostatnio, że problem został odfajkowany poprzez zainstalowanie kamer. Ja nie mogę uznać tego za załatwienie sprawy. A i ostatnia rzecz to jest kwestia tego, że Najwyższa Izba Kontroli jest też częścią tej piątej władzy. Stoimy razem po stronie organizacji pozarządowych i dziennikarzy. Nasze kontrole mają siłę przebicia tylko wtedy, kiedy są publikowane, kiedy są jawne. I staramy się robić wszystko, żeby były jak najbardziej znane całej szerokiej publiczności. Ale zderzamy się z czym? Z tym, że radni na przykład w samorządach bronią się przed ujawnianiem wyników kontroli, pozywając dziennikarzy, którzy je relacjonują, o naruszenie dóbr osobistych, naruszenie dobrego imienia. Tak jak to było przy takiej największej aferze szczecińskiej dotyczącej spółdzielni mieszkaniowej Bryza parę lat temu. I sędzia nakazał zakaz informowania, a nawet zakaz zbierania informacji dziennikarzom. Kwestia niedawna. PKP weszło w spór z Najwyższą Izbą Kontroli, pozywając NIK o naruszenie dóbr osobistych do sądu. Oczywiście przegrało, bo to jest aberracja totalna. Ale to, że organy władzy w ten sposób bronią się przed kontrolą państwową, a zatem też przed kontrolą społeczną, przed jawnością, należy ta ocena do państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, bo ja mam tylko jedno pytanie. Piotr Pomianowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Prokolegii, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ponieważ moja organizacja zajmuje się, powiedzmy, działaniami dotyczącymi Sejmu, to chciałem się zapytać pana posła, jako przedstawiciela właśnie Sejmu, o taką kwestię. Czy pan jako poseł, panie mecenasie, uważa się za podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej właśnie z tego tytułu, że zasiada pan, może nawet nie z tego tytułu, że zasiada pan w Sejmie, tylko bardziej z tego tytułu, że wykonuje pan mandat poselski, z czego wynikają chociażby liczne pańskie uprawnienia do działania w terenie uregulowane w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ja bym prosił po prostu o taką zero-jedynkową odpowiedź z pana strony. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie, Krzysztof Izdebski, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Od wielu lat zajmujemy się dostępem do informacji publicznej. Wielokrotnie też w niektórych tutaj opisanych czy opowiedzianych przypadkach miałem przyjemność występować albo jako pełnomocnik stron, albo uczestnika postępowania, albo wreszcie jak ostatnio z prokuraturą generalną jako strona. Chciałbym może też dodać do pewnej tej koncepcji debaty, czy może otoczenia tej debaty, że tak naprawdę od kilku miesięcy trwają prace w rządzie przez pana ministra Buniego koordynowane nad zmianami w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Najbliższe spotkanie już 5 listopada. Co istotniejsze, wydaje się, że te argumenty może nie do końca, które tutaj padły, szczególnie te projawnościowe, one nie do końca chyba trafiły, jak rozumiem, do pana ministra Buniego, chociaż ja sam uczestniczę w tych spotkaniach, to chciałbym zwrócić uwagę, że następujące między innymi takie elementy zostały zaproponowane. To jest dosyć istotne, bo to nam pokazuje, jakie są rzeczywiste intencje w tym kontekście. Przede wszystkim to zawężenie definicji informacji publicznej, która, jak też zwracam uwagę, szczególnie kiedyś w orzecznictwie NSA, kiedy pani profesor sędzia Jaszkowska się wyznaczaniem kierunków dostępu do informacji publicznej częściej zajmowała, to ten artykuł 61 Konstytucji, on wyznaczał tą definicję, czyli ta informacja o działalności bez podziału na sprawy publiczne i sprawy prywatne. I tu jest problem, do którego bardzo krótko chciałbym przejść przy okazji omawiania orzecznictwa sądów administracyjnych. Druga propozycja, która tam się pojawia, to koncepcja nadużywania prawa dostępu do informacji publicznej. Tutaj Adam Bodnar dosyć dobrze wyjaśnił to, że ta koncepcja nie do końca ma rację bytu, natomiast taka jest reakcja czy propozycja odnośnie i wreszcie też wydłużenie czasu na odpowiedź. Także niestety tutaj no, jesteśmy świadkami, że być może za kilka miesięcy ta ustawa będzie jeszcze bardziej restrykcyjna, jeżeli o to chodzi. Odnośnie orzecznictwa sądów administracyjnych, to mój stosunek jednak jest, powiedziałbym, troszeczkę bardziej krytyczny niż ten przytoczony. Też przepraszam Adamie, że znowu się do ciebie, ale ty zacząłeś przez Adama Bodnara, szczególnie jeżeli chodzi o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak moim zdaniem, jak obserwuję te wszystkie sprawy, to wojewódzkie sądy administracyjne częściej stają na stanowisku tym projawnościowym, a przytoczony przykład opinii prezydenckich, nawet przez pana profesora Banaszaka, znanego konstytucjonalistę, został określony jako jedna z największych barier w dostępie do informacji i w partycypacji w ogóle, ponieważ tam w uzasadnieniu stwierdzono, że prezydent nie jest królem, ale tych opinii nie powinien udostępnić, co zresztą wyrok w czerwcu, mamy październik, już się skracam, mamy październik, te informacje w dalszym ciągu nie zostały udostępnione. Już widzę, że kończę. Mam pytanie też do pana ministra Cichockiego, ponieważ też udało, brałem w tym też udział, ale to w ramach antykorupcyjnej koalicji organizacji pozarządowych, do której też Fundacja imienia Stefana Batorego należy, jakiś czas temu, mniej więcej 3,5 lata temu, staraliśmy się udostępnienie informacji o tarczy antykorupcyjnej. I minister Cichocki wydał decyzję odmawiającą dostępu do tej informacji publicznej. Po 3 latach udało nam się w sądzie wygrać, nie do końca realizując wyrok sądu, powołując się na inne przepisy, ale ta informacja została udostępniona i okazało się, że tam nic tajnego nie ma. Czy w takim razie, jak już przynajmniej część z nas zaraz, to jest pytanie, ja rozumiem, że pan minister zatnie, przynajmniej część z nas zna treść tego polecenia słynnego i możemy o tym swobodnie na tej sali rozmawiać. Czy pan minister uważa, że tamta decyzja, która została wydana, odmawiająca dostępu do tych informacji, była słuszna, czy zostałaby wydana w tych samych okolicznościach jeszcze raz i jakie były rzeczywiste intencje, które przyświecały, bo okazało się, że tam tak naprawdę nic niejawnego nie było. Dziękuję bardzo, przepraszam za
dziękuję bardzo czasu. I pan bardzo.
Nie mam pytań do pana ministra, to może do czasu już bez znaki, jak wypowiedź pana ministra bym chciał kilka słów komentarzy.
Aha, później już. Tak, dobrze, to wobec tego udzielimy głosu panie ministrze. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście zostałem, znajduję się w takiej sytuacji, że mam szereg różnych kwestii, do których powinienem się odnieść. Może zacznę od tej ostatniej jako taki wstęp do rozmowy, dlatego że ja już miałem okazję w pewnym gronie o tym mówić, a mianowicie ja od samego początku wiedziałem, co jest w tej informacji, którą ostatecznie ujawniliśmy i tam nie było problemu z ujawnieniem tej konkretnej informacji, tylko ujawnieniem fragmentu protokołu z posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Znaczy my staliśmy i stoimy dzisiaj, do dzisiaj na stanowisku, że właśnie po to Kolegium do Spraw Służb Specjalnych zajmuje się problemami w trybie niejawnym, żeby i bardzo różnymi problemami. Znaczy są to i kwestie dotyczące spraw bardzo wrażliwych dla bezpieczeństwa państwa i dyskusje natury ogólnej. Natomiast cały protokół jest niejawny. Na gruncie tamtej ustawy, która wtedy obowiązywała o ochronie informacji niejawnej, bo proszę pamiętać, że to była jeszcze ustawa poprzednia, cały protokół miał dokładnie, znaczy dlaczego pan kręci głową? Nie, ale proszę, znaczy kręci pan głową, a nie chce mi pan dać skończyć słowa. Na gruncie tamtej ustawy nie było takiej możliwości, żeby nadawać różne klauzule różnym fragmentom protokołu. Poprzednia ustawa o ochronie informacji niejawnej kazała nadać najwyższą klauzulę dokumentowi, nawet jaki wymagał fragment tematu, który był dyskutowany. I tak było z tamtym protokołem. Jak Państwo wiecie, w międzyczasie powstała nowa ustawa o ochronie informacji niejawnej. W tej ustawie wprowadziliśmy taką możliwość, że może jeden dokument, na przykład protokół z Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, może posiadać różne klauzule w zależności od ważności tematów, które się tam znajdują. Co więcej, te niskie klauzule podlegają ocenie co pewien czas i można zdjąć te klauzule dosyć szybko. Także tutaj jest większa elastyczność. Ale z tej sytuacji wyciągnęliśmy wnioski i te zadania, które teraz zostały sformułowane w tej kadencji dla służb specjalnych w związku z już nie działaniem tarczy antykorupcyjnej, bo ja staram się tego tak nie nazywać, bo uważam, że o ile wtedy wydawało się to dobrym określeniem, takim dobrym skrótem myślowym, to on zapracował i jakby rozwinął się dużo bardziej niż, znaczy stworzył wrażenie, że jest to coś więcej niż tylko to, co było jako zestaw zadań dla służb specjalnych w tym obszarze antykorupcji, więc staramy się teraz te zadania sformułować, o ile to możliwe, w dokumentach jawnych, także z możliwością dostępu i obejrzenia przez Państwa, jeżeli będzie takie zainteresowanie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, protokoły z kolegium także mają różnego rodzaju w tym momencie klauzule. To tak jakby zaczynając od ostatniej kwestii, więc tam jakby nie chodziło o ten fragment, w którym rzeczywiście nic tajnego nie było, tylko o samą zasadę ujawniania fragmentów protokołu z Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i ja będę bronił tej zasady. Znaczy w momencie, kiedy istnieją takie gremia jak Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i one są ustawowo przewidziane i mają obradować w trybie niejawnym, no to obradują w trybie niejawnym. No to troszkę jest, znaczy po to mamy ustawodawcę, który określa różnego rodzaju zasady, żeby właśnie, i tu przejdę do tego, o czym mówiła pani Szymielewicz, bo zgoda, że jeżeli pozostawialibyśmy nakładanie klauzul tylko w rękach tych, którzy są potencjalnie tym zainteresowani, to moglibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że to byłoby nadużywane. Ale nie jedynym rozwiązaniem jest przyznanie uprawnień sądowi do nakładania i oceniania tych klauzul, dlatego że w dzisiejszym porządku prawnym mamy jeszcze ustawodawcę, parlament, który tworzy prawo i w ustawach są zapisane kwestie, które powinny być klauzulowane i te katalogi są w każdej ustawie dotyczącej i służb specjalnych i policji, ale nie tylko, są tam wskazane, tak żeby właśnie nie pozostawiać zbyt dużej uznaniowości poszczególnym służbom, tylko jakby kwestie tego typu zakresie. I stąd na przykład, ja znowu się posłużę przykładem skrajnym, ale on myślę, że dobrze pokazuje, o co mi chodzi. Jeżeli mówimy o informacjach dotyczących źródeł, z których korzystają służby, no proszę pamiętać, to jest z jednej strony rzecz, która wywołuje zawsze ogromne zainteresowanie i emocje, z drugiej strony nikt z Państwa tutaj na sali nie zdecydowałby się na współpracę ze służbami specjalnymi w dobrym tego pojęciu, nie w pojęciu poprzedniej epoki, tylko dla bezpieczeństwa państwa dzisiaj, wolnej Rzeczpospolitej, gdyby nie miał gwarancji, że jego fakt tej współpracy, jego tożsamość będzie bardzo mocno chroniona, tak? I nigdy nie będzie ujawniona. Stąd też ustawodawca przewidział taką sytuację i moim zdaniem to nie podlega w ogóle ocenie sądowej. Znaczy, gdybyśmy dali tutaj sądom możliwość do oceny, to wszystkim sądy byśmy stawiali w trudnej sytuacji. Dokładnie. Więc to nie są, znaczy, bo pani prezes wygłosiła kilka bardzo takich atrakcyjnych teoretycznie twierdzeń, które jak schodzimy na poziom praktyczny, okazuje się, że nie jest tak łatwo generalnie zastosować do wszystkiego, tylko trzeba właśnie wyważyć. Ale dziękuję serdecznie za to pierwsze stwierdzenie, o którym pani powiedziała, to znaczy, że państwo uznajecie, że ta asymetria informacyjna jest naturalna, musi być. Teraz ja jeszcze zostanę przy ustawie o ochronie informacji niejawnej, bo były dwa pytania do tego. Tak idę po kolei, bo to już trudno, a nie chciałbym, żeby ktoś został tutaj z niedosytem. Było pytanie o informację niejawną. Pan profesor Osiatyński pytał. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem człowiekiem, który stoczył półtora roczny bój ze wszystkimi podmiotami, które były przeciw, a najbardziej przeciwne były samorządy, i robiąc nową ustawę o ochronie informacji niejawnej, z której jestem współautorem razem z zespołem, który pracował, znieśliśmy w ogóle tajemnicę służbową. Znaczy, przyjęte to zostało przez państwa i przez organizacje pozarządowe jako coś oczywistego, a w moim przekonaniu jest to zasadnicza zmiana i o dużo większe otwarcie. Bo proszę popatrzeć, na gruncie poprzedniej ustawy o ochronie informacji niejawnej mieliśmy tajemnicę służbową i tajemnicę państwową, czyli instytucja mogła uznawać coś, że nie jest to ważne, znaczy nadanie klauzuli nie jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i interesu państwa, ale z punktu widzenia interesu tej jednostki. I mieliśmy to rzeczywiście bardzo nadużywane w samorządach, do tego stopnia, że mieliśmy obrady rad gmin, na których normalnie dyskutowano o przetargach publicznych, o inwestycjach i tak dalej, ale wprowadzano jeden punkt. I tam dyskusja na temat planów mobilizacyjnych gminy. Bez żadnego znaczenia dla funkcjonowania gminy, tylko po to, żeby nadać klauzulę z punktu widzenia interesu jednostki, no bo tam był, nie wiem, przychodził ten jeden człowiek na pół etatu zatrudniony i mówił, że wszystko jest w porządku, tak? Znaczy dokładnie były jednolinijkowe obrady nad tym punktem, ale to pozwalało ująć w klauzurze zastrzeżone i już ograniczyć dostęp do informacji publicznej. Uważam, że ta zmiana, która się dokonała 2 lata i to zniesienie tajemnicy służbowej, to jest bardzo duże otwarcie na informację publiczną, bo dzisiaj jednostka z punktu widzenia własnego tylko interesu, nie państwa, nie może nadać klauzuli. Tak to jest sformułowane, a klauzulę może nadać z punktu widzenia interesu państwa i to jest określone w definicjach poszczególnych klauzul, których są 4 i one staraliśmy się, żeby były dosyć przejrzyste. Mam nadzieję, że trochę nam się to udało. Klauzulę nadaje osoba, która posiada takie kompetencje i uprawnienia w zależności od tego, jakiej kwestii to dotyczy. Nie ma czegoś takiego, że klauzulę może nadać tylko minister czy wiceminister. Może nadać też dyrektor i naczelnik, jeżeli jest w tej kwestii kompetentny i wynika to z jego zakresu obowiązków. Od razu tak jest w MSW i wszędzie indziej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś może nadać klauzulę na dokument, który zupełnie nie dotyczy jego zakresu obowiązków, bo to byłoby przez niego przekroczenie uprawnień. To tyle, jeżeli chodzi o Państwa pytania. Wrócę do pierwszej strony, czyli tego, co mówili tutaj doskonali współpaneliści. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że właściwie ja to tak czuję, że od momentu, kiedy zaczął mówić pierwszy panelista, pan prezes Bodnar, właściwie przez wszystkie wystąpienia, przewija się jeden zasadniczy motyw, który zresztą, o ile wiem, minister Boni próbuje uchwycić teraz w czasie prac nad tymi zmianami nad ustawą, a mianowicie kwestię określenia standardu. To chyba pan prezes użył takiego sformułowania, żeby określić ten standard, bo z tym mamy kłopot. Już mówię, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, to proszę pamiętać, że nie tylko organizacje pozarządowe, nie tylko dziennikarze, nie tylko różne organizacje takie, które zajmują się kontrolą społeczną, korzystają z tego dostępu, ale korzystają z tego również profesjonalne, dobrze opłacane kancelarie prawne, które są wynajmowane przez podmioty komercyjne do tego, żeby uczestniczyć w grze rynkowej. Ja jestem przykładem, znaczy nasz resort jest przykładem takiej dobrze zorganizowanej akcji tutaj prowadzonej przez kancelarie prawne w związku z przetargami, które unieważnialiśmy w obszarze informatycznym. I teraz w ramach odwołań, przygotowując się do zaskarżania naszych decyzji, no właśnie między innymi z dostępu do informacji publicznej te podmioty korzystają, żeby pozyskiwać jak najwięcej informacji, żeby przygotować sobie drogę odwoławczą w sądach. I teraz mi się bardzo podoba to myślenie, o którym pan prezes powiedział, a mianowicie, żeby nie ograniczać dostępu, tylko zastanowić się nad tym, kiedy dana informacja powinna być upubliczniona, znaczy jakie jakiego typu informacje mogą być upublicznione później, czyli po zakończeniu jakiegoś procesu, jak przetarg, czy na przykład przetarg wraz z całą procedurą odwoławczą, i wtedy poddajmy to pod ocenę publiczną. Poddajmy ekspertyzy prawne, z których korzystaliśmy, i niech one będą wtedy jawne. Jeżeli wyjdzie korupcja, można złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli nie wyjdzie, no to to znaczy, że nie było jakichś problemów. Czyli jeżeli by powstała możliwość, tak jak pan prezes proponował, takiego rozróżnienia, że nie każda informacja publiczna, i chyba pan profesor też o tym wspominał, nie każda informacja publiczna musi być ujawniona natychmiast. Jest jakiś katalog, jasno opisany, i znaczy taki w przejrzysty sposób opisany, żeby to było, żeby to tutaj też nie było uznaniowości dla organów państwowych, tylko żeby był katalog, które mogą w jakich sytuacjach być upublicznione później i też kiedy później. Znaczy, żeby to też, ja się podpisuję obiema rękami pod czymś takim. Ujawnianie, jawność informacji publicznej, tylko w pewnych sytuacjach stworzenie tej możliwości, żeby to było później i też z określonym czasem. I druga rzecz, która mi potrzebna byłaby do wypracowania tego standardu, to byłoby określenie zakresu informacji publicznej. Proszę Państwa, jak jeszcze pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to my mieliśmy wystąpienia różnego rodzaju organizacji, i znowu nie były to organizacje pozarządowe reprezentowane chyba na tej sali, czyli takie, które dobrze rozumieją interes kontroli władzy publicznej, władzy państwowej. Również o wyciągi ze skrzynek mailowych poszczególnych ministrów, asystentów, treści maili i tak dalej. No pytanie, czy to też wchodzi w zakres informacji publicznej, czy to także powinno być poddawane, bo tu wchodzimy, tu pan poseł mówił o różnych dobrach, no tu jest dobro, ja od razu mogę powiedzieć, także konkretnych ludzi, którzy mają prawo w swoich skrzynkach mailowych mieć różnego rodzaju maile, tak? Mogą mieć i od żony, i od przyjaciół, mogą prowadzić jakąś dyskusję na temat jakiegoś problemu, co nie znaczy, że od razu ulegają lobbingowi. A sami państwo wiecie, że wyciągnięta treść skrzynki mailowej z każdego z naszych komputerów i odpowiednio wyciągnięte z tego sformułowanie i wrzucone do prasy, znaczy mogą funkcjonować za jakiś czas w zupełnie innym kontekście. Więc ja bym postulował, żeby przy dopracowywaniu tego standardu nie tylko skoncentrować się nad tym czasie, w niektórych sytuacjach, ale właśnie na tym zakresie. Nie wiem, czy, no bo pan Krzysztof Izdebski tak alarmistycznie powiedział o tym, że dąży się do zawężenia, i to zabrzmiało dramatycznie. Ja mam takie wrażenie, że proszę Państwa, wydaje mi się, że minister Boni jest ostatnią osobą, która by cokolwiek zawężała. Znaczy moje wszystkie doświadczenia pracy z nim w ostatnich latach są takie, że on raczej by otwierał wszystko bardzo szeroko i udostępniał i tak dalej. Ja mam wrażenie, że tu właśnie chodzi o to, żeby doprecyzować ten zakres, co jest informacją publiczną. I powiem Państwu tak, tak jak Państwo mówicie, że macie problem z wyrywaniem informacji. No u nas w MSW kilku urzędników codziennie pracuje nad przygotowywaniem informacji publicznych, bo ich jest tak dużo. Dotyczą różnego, to jest kilka informacji dziennie wysyłanych z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych, ja nie mówię o informacjach w ramach zapytań poselskich czy interpelacji, bo to jest oddzielna grupa urzędników musi to obsługiwać, bo ich też jest bardzo wiele, bo obszar jest bardzo szeroki. I też proszę pamiętać, że no i ci urzędnicy niejednokrotnie mają kłopot z tym właśnie określeniem tego zakresu, co powinni udostępnić, a co już nie jest udostępnieniem, czy robocza notatka ze spotkania, w którym dyskutowano między innymi o tym temacie, to już jest, którego dotyczy informacja publiczna, to już jest informacja publiczna, czy dopiero dokument, który tak naprawdę powstał jako zestaw ustaleń, który kto, co i jak ma działać. Więc myślę, że nie tylko władza państwowa, ale również urzędnicy, którzy też są ludźmi. I też proszę nie myśleć o nich tylko jako o tych, którzy ciągle chcą coś ukryć, tylko oni to tak naprawdę mają też, ja jestem w stanie ich zrozumieć, nie jestem urzędnikiem, ponoszę także odpowiedzialność polityczną, i tu się zgodzę, że jednak Znaczy, z tego co wiem i specjalnie się w to wczytałem, jak obejmowałem zwłaszcza stanowisko ministra konstytucyjnego, forma, znaczy istnieją zapisane w prawie mechanizmy mojej odpowiedzialności. To nie jest tak, że jestem bezkarny. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że moja odpowiedzialność jest nawet bardzo szeroka. I oczywiście nie mówię o tej odpowiedzialności, którą media nam przypisują, bo to jest jeszcze w prawie na razie nieopisane. Także myślę, że istotną kwestią jest określenie tego standardu, o którym tutaj właściwie Państwo wszyscy mówicie. Ja jestem obiema rękami za tym, żeby ten standard, żeby powiedzieć, że nie jestem gołosłowny, to chciałbym powiedzieć, że po tych dwóch, znaczy po tej wygranej Fundacji Helsińskiej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której agencja została zmuszona do upublicznienia statystyk podsłuchów, ja jestem teraz w trudnej znowu rozmowie ze służbami specjalnymi i próbuję ich przekonać, bo uważałem, że tak powinno być od samego początku, do tego, żeby przedstawili statystyki podsłuchów z rozbiciem na poszczególne służby za kilka lat do tyłu. Nie tylko, i nie tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CBA. Ja znam te statystyki i myślę, że one będą dla wszystkich, którzy uważają, że Polacy są jakoś nadmiernie podsłuchiwani, bardzo rozczarowujące. Tych podsłuchów wcale nie ma dużo. Mogę powiedzieć, no znacie Państwo zresztą tą statystykę ogólną, tak, generalną, która jest za miniony rok, że w sumie tych podsłuchów było 4000, z czego wszystkie służby poza policją to jest około 900 podsłuchów. Ja uważam, że te 900 należy rozpisać, bo to będzie wtedy, to pozwoli także przerwać tą dyskusję o podsłuchowiskach i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że efektem Państwa pracy będzie to, że ja będę w stanie także, wykorzystując dokładnie orzeczenie sądu, zmusić służby do tego, żeby te statystyki były i podane za parę lat do tyłu i żeby można było uchwycić trend, bo to także jest bardzo ciekawe i będą podawane na bieżąco. Jak w przypadku zmian, bo to prowadziliśmy te zmiany 2,5 roku temu, jak dobrze pamiętam, czy 2 lata temu z ministrem Kwiatkowskim, zwiększając kontrolę nad podsłuchami merytoryczną prokuratur i sądów, to wtedy właśnie wprowadziliśmy ten obowiązek, że prokurator generalny raz w roku przedstawiał statystykę podsłuchów generalną i z rozbiciem na policyjne podsłuchy w Sejmie, to ja wtedy postulowałem i dyskutowałem ze służbami o wprowadzeniu z rozbiciem na służby. Wszyscy prawnicy służb, jak jeden mąż, położyli mi potężne analizy prawne mówiące, że to jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo, po czym Państwo w sądzie dopowiedzicie, że sąd powiedział, że jest możliwe i że nie narusza bezpieczeństwa. W związku z tym mam teraz argument w ręku, także dziękuję bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że nie zawsze muszę być po stronie tylko służb. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze dwie refleksje. Pozwolę sobie na refleksję bardzo generalną. Akurat tak się złożyło, że wczoraj wieczorem w chwili relaksu zacząłem czytać książkę takiego dziennikarza holenderskiego, który w 1999 roku, tuż przed końcem tysiąclecia, objeżdżał Europę i napisał z tego bardzo ciekawą książkę. I on zaczyna swoją książkę od refleksji nad Francją na początku XX wieku i dużo miejsca poświęca sprawie Dreyfusa. I muszę powiedzieć, że dokładnie ta kwestia bardzo mi się skojarzyła z dzisiejszą debatą, bo jeżeli 100 lat temu, wtedy kiedy rodziła się opinia publiczna i wolna prasa, która zaczęła kształtować myślenie publiczne i wywierać wpływ na władzę, doprowadzając w końcu do, można powiedzieć, porażki władzy, takiej jak to chyba ktoś z panów tutaj określił, władzy jako majestatu, na rzecz właśnie jednak ujawnienia i toczyła się. I dzisiaj my toczymy taką dyskusję po 100 latach w Polsce, to znaczy to z jednej strony, znaczy dla mnie refleksja była taka, że to, co się narodziło 100 lat temu, cały czas trwa. Znaczy w Europie chyba, to się tak nazywa. A nie pamiętam tego nazwiska, bo dopiero wczoraj wziąłem ją do ręki. Nie pamiętam tego nazwiska Holendra.
Masz jakiego ternika holenderskiego, ale mniejsza, to można sprawdzić.
Ale ta sprawa Dreyfusa szalenie ciekawa jako przyczynek do naszej dyskusji i dlaczego o niej powiedziałem? No tak, to prawda. Znaczy, że są ofiary walki o jawność publiczną. Ja chcę tylko powiedzieć, Ale to jest bardzo ciekawa refleksja. Dlaczego? Bo to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Bo proszę Państwa, to co ja uważam, że dzisiaj jest największym problemem, jeżeli chodzi o domknięcie kontroli nad obszarem, w którym państwo wchodzi bardzo głęboko w życie obywateli, w ich prywatność, to jest stworzenie efektywnego mechanizmu tylko kontrolnego, nie zadaniowego, zadaniującego, kontrolnego nad pracą operacyjno-rozpoznawczą służb specjalnych i policji. My jesteśmy, Europa pod tym względem dzieli się na dwa obszary. Mamy stare demokracje, w których takie mechanizmy istnieją. Najczęściej na kontynencie, nie w świecie anglosaskim, na kontynencie to są niewielkie, kolektywne, profesjonalne takie komisje kontrolne, wyłaniane w pewnej skomplikowanej procedurze, żeby oddalić wpływ bezpośredniej polityki na te gremia kontrolne, a zagwarantować profesjonalną, wpływ profesjonalistów. No i mamy byłe demoludy, jak to się brzydko mówi, gdzie takich mechanizmów wciąż jeszcze nie ma. Uważam, że w Polsce, zwłaszcza, że ta dyskusja o wolnościach obywatelskich, prywatności, ingerowaniu służb specjalnych jest już bardzo szeroko rozwinięta i świadomość społeczna też już jest chyba bardzo szeroka. Najwyższa pora, żeby taki mechanizm powstał. My mamy projekt takiego gremium kontrolnego. Nie może nim być nikt. Od razu powiem, bo to jest troszkę co innego. Państwo kontrolujecie, ale budżety służb, bo widziałem, że pani podnosi rękę. I teraz mam nadzieję za miesiąc o tym poinformować razem z ministrem Siemoniakiem, bo chcemy to zrobić w tym pakiecie ogólnych zmian w sektorze służb specjalnych, który przedstawimy panu premierowi. I już ostatnie zdanie, bo kilka razy tutaj wspominano o pracach nad tymi zmianami w prawie dotyczącym retencji czy sięgania przez służby do danych telekomunikacyjnych. No właśnie między innymi szerokie konsultacje społeczne tych zmian doprowadziły do tego, że my cały czas nad tym pracujemy, ponieważ my nasze propozycje, które wypracowaliśmy, poddaliśmy pod Państwa ocenę. Tutaj jak siedzący najczęściej wyrazili się o nich bardzo krytycznie, ale chcę powiedzieć, że równie krytycznie wyraziły się wszystkie służby. I my jesteśmy właściwie między młotem i kowadłem, co ja uważam, że to jest dobry kompromis. To znaczy, że nikt mnie nie będzie za to lubił, a to oznacza, że gdzieś trafiłem w środek, tylko że za to się zawsze dużo płaci, ale mam nadzieję, że jeszcze przed końcem roku będę mógł przepracowane, bo szereg pomysłów czy uwag i przez Państwa przesłanych i przez inne organy, to były bardzo sensowne stwierdzenia wskazujące na różnego rodzaju nasze, no może nie tyle błędy, ale że pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy, więc my to jeszcze przepracujemy i poddamy to jeszcze raz publicznej dyskusji, a później już będziemy ubierać w kształt ustawowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Tylko na zakończenie, po pierwsze chciałem bardzo podziękować za to, że pan przyszedł i zaakceptował również formułę rozmowy, która nie jest prostą. Ta drobna uwaga, że na szczęście my nie mamy sytuację, która by przypominała Francję czasów Dreyfusa. To była praktycznie wojna domowa, której konsekwencją był aż po petenizm, prawda? Więc to nie jest. I po drugie, mi się wydaje, że z kolei pan troszkę może zbagatelizował problem kontroli. To nie jest problem tylko kontroli służb specjalnych. To, o czym pani mówiła, to znaczy postępowanie pewnych sądów pokazuje, że to bardzo daleko idzie. Więc innymi słowy, to chodzi tak naprawdę o mechanizm kontroli obywatelskiej. Można powiedzieć, że one mogą przybierać różne formy. Ale to są drobiazgi. Chciałem ogromnie podziękować i do następnego razu. I będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Teraz pan ma głos jako pierwszy.
Proszę Państwa, sędzia Waldemar Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa. Najpierw, zanim odniosę się do wypowiedzi prelegentów, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani z Najwyższej Izby Kontroli, bo rzeczywiście zabrzmiało to bardzo źle, także dla mojego ucha, że można kupować uzasadnienie w Sądzie w Białymstoku jak kilo gwoździ. Proszę Państwa, ja znam tą sprawę od innej strony. Nie jestem sędzią z Białegostoku, ale jako członek Krajowej Rady Sądownictwa badaliśmy tą sytuację. Sytuacja dotyczyła takiej kwestii, kiedy sąd ma ograniczoną liczbę etatów asystentów sędziów, którzy przygotowują dla sędziów pewne ramy uzasadnienia pisemnego. Tam prezes, który wyczerpał możliwości, a chciał, żeby te uzasadnienia były wpisane w terminie, zatrudnił osoby na umowę zlecenie, które miały przygotowywać tak zwane części historyczne uzasadnień. Więc nie jest to samo, ale ja i tak się z tym nie zgadzam. I tutaj Krajowa Rada jakby zareagowała, że No, czegoś takiego być nie może. Natomiast mówię, to jest zupełnie coś innego niż kupowanie uzasadnienia kilo gwoździ, więc chciałem tylko wyjaśnić tą kwestię. Następna kwestia niezwykle istotna, którą poruszał pan poseł Kalisz i do niej trzeba się troszkę dłużej odnieść. Mianowicie zacznę od tego, jak wypowiada się tu jedno ze stowarzyszeń w sprawie tak zwanej opolskiej, nazwijmy to. Ja nie jestem członkiem tego stowarzyszenia i uważam, że czasem sądy powinny się uderzyć w piersi, jeśli popełnią błędy. Tego nam brakuje i ja mówię to w imieniu sędziów i tego też mnie brakuje. Jesteśmy ludźmi, sędziowie są także ludźmi, kto nic nie robi, ten nie popełnia żadnych błędów. Myślę, że większą szkodą dla nas jest to, kiedy nie potrafimy się przyjrzeć temu i obiektywnie, no czasem tutaj niektóre stowarzyszenia wchodzą w takie buty związku zawodowych, w tym negatywnym sensie tego słowa. I ja tutaj, no mówię, uważam, że pewna samokrytyka tutaj jest potrzebna. Są w sądach mechanizmy, które pozwalają tak naprawdę wyciągać konsekwencje. Tu pani prokurator o tym mówiła. Społeczeństwo jakoś nie słucha o tych mechanizmach, ale one naprawdę funkcjonują. Ja jestem w Komisji Dyscyplinarnej Krajowej Rady i wiem, że to naprawdę funkcjonuje. Badaliśmy ostatnią liczbę usunięć z zawodów, proszę państwa. My mamy, sądy są władzą, nie nazywajmy tego korporacją, ale w stosunku do innych zawodów wolnych, lekarze, adwokaci, my mamy ostatnio największą liczbę usunięć z zawodów, proszę państwa. Między innymi za notoryczne niepisanie uzasadnień, o czym się nie mówi. Trzeba to nagłaśniać. My staramy się nasze szeregi z czarnych owiec oczyszczać w miarę możliwości. Jeśli chodzi o informację publiczną i o współpracę sądy-media, proszę państwa, ja mam ogromny problem, kiedy widzę, że młody sędzia 5 lat na studiach zdawał wszystkie egzaminy pisemnie. W szkole krajowej ma jakąś bardzo małą liczbę godzin, które uczą go mówić. Ktoś, kto nie umie dobrze mówić, nie ma daru wrodzonego, będzie popadał w mowę prawniczą. Ja się zawsze staram w uzasadnieniu dać część dla prawników i część dla tej strony, która nie jest prawnikiem, ona musi zrozumieć to uzasadnienie. Oczywiście jak mówię o wekslu trasowanym albo hipotece kaucyjnej, to ja muszę mówić do prawników językiem prawniczym, żeby oni zrozumieli, co ja chciałem powiedzieć w orzeczeniu. Ale muszę też powiedzieć do strony, która siedzi na sali rozpraw i słucha, żeby ona zrozumiała, czy wygrała, czy przegrała. Bo czasem jest konsternacja w oczach, prawda? Ona nie wie, czy wygrała, czy przegrała. Proszę państwa, my mamy bardzo słabą politykę medialną sądów. My odpieramy ataki, a nie tłumaczymy społeczeństwu. Tu się zgadzam z panem posłem Kaliszem. Jako członek Krajowej Rady chcemy to zmienić i ja myślę, że jeszcze w mojej kadencji uda nam się i nagłośnić ten program zmiany, takiej, żeby docierać jednak do społeczeństwa. Ale musimy też uderzyć się w piersi. Mamy słabo wyedukowane społeczeństwo. Byłem ostatnio na konferencji, gdzie w innych krajach wymyśla się nawet dla młodzieży gry komputerowe symulujące sąd. Dzieciom w przedszkolu, jak nie umieją jeszcze czytać, pokazuje się rysunki. To jest sędzia, prokurator, na czym to polega. Więc my mamy to bardzo zaniedbane i to też przekłada się niestety na to, że my nie umiemy, nie mamy umiejętności docierania do społeczeństwa z tym właśnie, jakie te wyroki powinny być. Mamy wreszcie ostatnią już sprawę, o której chciałem powiedzieć. Może dwie jeszcze już. Tą jedną i jeszcze jedną rzecz ważną. Mam świadomość. Proszę państwa, widziałem kiedyś system szwajcarski informowania mediów. My mamy słabych bardzo dziennikarzy, właściwie nie mamy takiego pojęcia komentator sądowy czy dziennikarz sądowy. Tam w Szwajcarii było to skonstruowane tak, że do pewnej godziny byli dziennikarze wybrani z listy, komentatorzy sądowi wybrani przez prawników, reszta miała embargo. Gazety typu tabloidowego mogły pisać po pewnej godzinie, tak żeby obywatel rano mógł zapoznać się z rzetelną relacją z procesu, a później w tabloidzie przeczytać sobie, że właśnie urodziło się dziecko, które ma 4 rogi i ogon, prawda? I ostatnia już rzecz dotycząca wolności, proszę państwa, bo to jest niezwykle istotne, bo mówimy, dostęp do informacji jest podstawą wolności. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje portal orzeczeń sądowych. Ja jestem za tym, żeby społeczeństwo miało jak największy dostęp do tych orzeczeń, ale mają być tam publikowane także orzeczenia sądów rejonowych. One są anonimizowane, ale w małej miejscowości, jak się nawet przeczyta zanonimizowane uzasadnienie sądu, to można bardzo łatwo odczytać, który obywatel o co się sądził, a sprawy są bardzo różne. Sprawy spadkowe, które opisują historię rodzin, więc żebyśmy zachowali tą równość pomiędzy wolnością a jawnością, bo ja jako obywatel chcę też mieć prawo do anonimowości mojej sprawy w sądzie, prawda? Pytanie, czy orzeczenie sądu rejonowego jest prawotwórcze, czy nie lepiej publikować tylko orzeczenia sądu wyższej instancji. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo krótka odpowiedź. proszę.
Tak, pan źle trafił, proszę pana, ponieważ ja bardzo dobrze znam akurat akta tej sprawy, tej kontroli i protokoły. Kilkadziesiąt zleceń. Tak, proszę pana, na przygotowanie projektów wyroków, czyli orzeczeń wraz z uzasadnieniami, bez żadnego wyszczególnienia, czy chodzi o jakiś fragment, czy jakąś część, czy w jakimś aspekcie. Poza tym do tego dochodzi kwestia dostępu do akt sprawy osób trzecich, kwestia wynoszenia akt poza sąd i to jest kwestia, która była przedstawiana, omawiana na sejmowej komisji i strona kontrolowana zgodziła się z tym, że to jest najprawdopodobniej tylko i wyłącznie czubek góry lodowej i że trzeba przeprowadzić sprawdzenie szersze we wszystkich sądach.
Już żadnego pytania nie wypowiedzi. Teraz państwu udzielimy... profesor Turski.
Ja nie muszę mieć mikrofonu. Ja w ogóle jestem fizykiem, więc ja powinienem tutaj siedzieć cicho, ale ja tylko chciałem odnieść się do takiego fragmentu wypowiedzi chyba pana doktora Bodnara, bo to mnie dość bulwersuje, to szumi po prasie od dłuższego czasu. Mianowicie dotyczy to ujawniania i technicznych ekspertyz dla pana prezydenta. I tutaj taką dziwną rolę odegrał pan profesor Balcerowicz, który bardzo dawno już chyba nic nie opublikował w żadnym czasopiśmie naukowym, który zażądał ujawnienia nie tylko treści tych ekspertyz, ale również nazwisk tych ekspertów. Tak się składa, że ja napisałem w swoim życiu kilkaset ekspertów technicznych. Napisałem kilkadziesiąt, przeszło 100 recenzji prac doktorskich w Polsce i na świecie. Ileś recenzji dla czasopism, jestem recenzentem apelacyjnym największego na świecie czasopisma fizycznego. I sposób ujawniania nazwisk recenzentów technicznych stanie się prawdopodobnie polskim specjalnością międzynarodową. Doszliśmy już do tego po tym zamieszaniu dotyczącym ekspertyz dla pana prezydenta, że w niedawno przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie tak się stało, że ja byłem jednym z koordynatorów komisji konkursowej międzynarodowej, która została całkowicie ujawniona. No, kompletne zero matu i osoba o niskim poziomie inteligencji to są najłagodniejsze określenia, które na mnie spadają po ogłoszeniu tego wyroku, tego konkursu, rozstrzygnięciu ze strony instytucji, które przegrały w tym konkursie, prawda? Pan profesor Siatyński powiedział, że chciałby słyszeć też, tak to zrozumiałem, żeby tam jak na Radzie Narodowej sobie rozmawiają, jak rozstrzygnąć coś, prawda, żeby nawet głosy w tej dyskusji. Otóż zażądano ode mnie również, żebym ujawnił, w jaki sposób komisja dyskutowała na temat osiągnięcia wyroku. Odmówiłem tego i nigdy tego nie ujawnię i nikt mnie do tego nie zmusi. Tak samo jak w żadnym prawie nie można zmusić nikogo, żeby tajemnica, która była w sali, gdzie obradowała ława przysięgłych, została ujawniona. Mnie się wydaje... Proszę? A Gans pomada, jak pan zacznie mówić o przetargach, to zaraz będzie o wszystkim. Otóż mnie się wydaje, że my tak odbijamy się jak to wahadło od jednej strony od drugiej, ale przynajmniej w tej kwestii opinii technicznych wypowiadanych przez ludzi, to opinie, które wypowiadają prawnicy, politycy, pan poseł, prawda, inni, są... wyjątkowo szkodliwe dla osiągania jakiegokolwiek postępu. To jest niemożliwe, żeby debata na jakikolwiek techniczny poziom mająca mogła być publicznie ujawniana, ponieważ państwo w ogóle tą dyskusję w straszliwy sposób, w moim przekonaniu, przepraszam, fizyka, spłycili. Wolność jest skuteczność. Ja myślę, że my porozmawiamy o tym, co się wydarzy, kiedy skuteczność państwa przestanie istnieć na skutek zbyt rozwiniętej wolności. Mamy, bardzo polecam, to już pan minister książki reklamował. Mogę zareklamować książkę? Nie, absolutnie nie własną. Ale niedawno jeden z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Bob Laughlin, napisał książkę, której tytuł jest Przestępstwo rozumu, Crime of Reason. I to jest książka, którą bardzo polecam wszystkim dyskutującym o wolności i skuteczności państwa. Bo to książka, ja nie mówię, że ja się zgadzam z Boba argumentami, ale to jest książka, która nam pokazuje, do czego dojdziemy w takim oczywiście na nic nikomu niepotrzebnym świecie, bardzo takim dziwnym jakimś na przykład. Proszę sobie wyobrazić, że ujawnimy wszystkie dyskusje dotyczące spotkania lekarzy podejmujących decyzję przedoperacyjną. To jest ta dyskusja, o której pan profesor Osiatyński mówił. W jaki sposób? Mamy to ujawnić? Ale jak pan nie postawił żadnej granicy w swoim wystąpieniu. I mnie nieprawda. I to jest ten problem, który mamy w Polsce. My przesuwamy te granice, nie mając żadnego chwili zastanowienia się nad tym, co się stanie na końcu. Będziemy dyskutować o tym, gdzie, o jak mamy przeprowadzić operację. Mamy ujawnić, czy w procesie potem rodzina skarżąca lekarza w wyniku złego wyniku operacji ma prawo zażądać opinii każdego lekarza na sali, który dyskutował tą sprawę. To są istotne problemy techniczne. Nie wypowiadam się w sprawie służb specjalnych, bo nie mam na ten temat specjalnej ekspertyzy. Natomiast jeżeli chodzi o techniczne sprawy, to niestety nie usłyszałem od państwa nic, co w moim przekonaniu miałoby jakikolwiek sens.
Dziękuję bardzo. Wiktor Osiatyński, jeżeli by chciał zwięźle odpowiedzieć na to, to... Ale mikrofon poproszę.
Słowo przetarg w języku polskim ma określone znaczenie i granice. Badania, rozumowanie lekarzy nie jest przetargiem. Recenzja naukowa nie jest przetargiem. Chodzi o przetarg publiczny, gdzie chodzi o moje pieniądze. Tam, gdzie moje pieniądze gmina wydaje, albo tam, gdzie moje pieniądze wydaje jakikolwiek inny organ państwowy.
Teraz bardzo proszę, panie profesorze.
Ja
teraz...
tylko pan powiedział, że nie postawiłem żadnych granic. Ja twierdzę, że postawiłem, że słowo przetarg ma bardzo wyznaczone granice. Ja się zgadzam z panem w sprawach naukowych. Ale nie musi pan się wycofywać. To jest duży pokój, zmieści się pana zdanie i moje.
Jeszcze proszę ostatnie tutaj. Panu niech pani z łaski swojej. I to jest ostatni głos.
Jedno zdanie takiego tematu pobocznego, który wyszedł w rozmowę pana sędziego i pani z Najwyższej Izby Kontroli. Ja może będę w tym momencie takim dzieckiem, które powie, że król jest nagi, ale powiedzmy sobie wprost, wynoszenie akt sądowych poza sądy w Polsce jest normą po prostu. To jest norma we wszystkich sądach. Ja to mogę powiedzieć jako osoba, która w tym roku kończyła aplikację i w związku z tym odbyła kilkanaście miesięcy praktyk w sądach. Bardzo różnych w Warszawie i nie mamy co mówić, że to jest tam w Białymstoku coś takiego się działo, tylko dopóki polskie sądy nie będą miały jakichś, nazwijmy to, lektoriów, w których sędziowie, tudzież aplikanci mieliby szansę przygotowywać te orzeczenia, to po prostu będzie normą wynoszenie akt w szarych torbach. Jeżeli widzimy sędziów, którzy codziennie, jak mają sesję raz w tygodniu, przychodzą do pracy z wielkimi torbami bagażowymi, to nie dlatego, że oni akurat po sesji lecą samolotem na wycieczkę, tylko dlatego, że w tych torbach mają akta sądowe na sprawy danego dnia z wokandy i muszą z domu je sobie przywieźć, żeby móc normalnie procedować. Także ja to mi przykro, że tutaj w ten sposób wystąpiłem.
Dwa słowa. I kończymy dyskusję w ramach...
Proszę Państwa, adwokatem tylko jedna rzecz. Zmieniły się przepisy. Kiedyś był przepis sztywny, który nie pozwalał wynosić akt poza sądy w ogóle. Dzisiaj sędzia za zgodą prezesa i te zgody są notoryczne z uwagi na to właśnie, że jak ja się muszę przygotować do sesji czy wokandy, muszę te akta przeczytać, to mogę te akta na moją odpowiedzialność brać ze sobą do domu. Kategorycznie oczywiście niedopuszczalne jest, kiedy akta wynoszą pracownicy, jeśli do takich sytuacji dochodzi, bądź aplikanci. I temu się powinno tamę postawić.
Dziękuję Państwu bardzo. No, tak powiem, dyskusja coraz bardziej się rozgrzewa, ale to jest raczej wstęp do innych dyskusji na ten temat. I zaczniemy teraz w odwrotnej kolejności. Poprosimy panią Katarzynę Osiemilewicz o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Bardzo krótko i głównie dwocem, bo myślę, że temat się nam zrobił tak rozległy, że rzeczywiście byłoby arogancją próbować go podsumowywać. Ale tak, pani z prokuratury powiedziała o tym, że musimy umieć pytać, tak? I że musimy wiedzieć, o co się pyta. To jest bardzo trudna sprawa. Ja bym była ostrożna przed przerzuceniem na obywateli tej odpowiedzialności, tej wiedzy. Ja jako obywatelka, no myślę, z niezłym wykształceniem i jednak siedząca w jakimś temacie, nie umiem pytać. Tak, nie umiem pytać, bo ja naprawdę nie wiem, skąd mam wiedzieć, jaką drogą miałabym prześledzić te wewnętrzne procedury, jakie obowiązują czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy w ministerstwach i umieć wskazać, że to był protokół, a nie załącznik protokołu, albo to, co ja pytam, to jest, które to jest te procedury, bo o takie rzeczy my jesteśmy potem, że o to się odbijamy. I miałam taką sprawę, o której nie mówiłam wcześniej, a to teraz bardzo szybko o niej powiem, gdzie próbowałam dociec, jaka była instrukcja negocjacyjna rządu polskiego w dość ważnej sprawie na poziomie Unii Europejskiej. Wiedziałam, że było spotkanie w Radzie Unii Europejskiej, wiedziałam, jaki był temat spotkania, wiedziałam, co rząd powiedział, bo był tam ktoś, kogo znałam, to jest spotkanie niejawne, tak? Ale wiedziałam, co zostało powiedziane. I mimo tej całej wiedzy nie byłam w stanie zapytać, ponieważ okazywało się, że to rzeczywiście była punkt B, fałszywy, odstępstwo od normy, dokument inny, szaleństwo. Nie da się tak. Znaczy ja się na to nie zgadzam. Uważam, że jednak musi być współpraca i musi nas edukować ten urząd, ten organ, o który my pytamy, wskazywać nam, jeżeli albo mamy taką sytuację, gdzie ja daję po prostu, pokazuję cel, o który mi chodzi i urząd go realizuje, albo jeżeli wchodzimy rzeczywiście na taką potyczkę o nazwy dokumentów i paragrafów, wówczas oczekuję edukacji, którą mi zaoferuje państwo. Ja nie zgadzam się na przerzucenie tej odpowiedzialności na obywateli, bo to jest zupełne szaleństwo. Ad vocem do tego, co mówił pan minister, żałuję, że już musiał wyjść. Tak, oczywiście, ja nie twierdzę, że wszystkie klauzule muszą być nadawane przez sąd, tego nigdy nie powiedziałam. Chodzi mi o weryfikację klauzul i wciąż uważam, że klauzule, które wynikają z prawa, też wymagają weryfikacji. Bo skąd obywatel ma wiedzieć, że rzeczywiście to dokument, o który on pyta, jest objęty klauzulą, która wynika z przepisów prawa? Czy też, że pyta o informację, którą pozyskał organ w wyniku pracy operacyjnej? Nie wie tego. I jeżeli dowiaduje się, że ta informacja jest niejawna, ja bym oczekiwała, że będzie mieć prawo o to zapytać sąd. Czy aby na pewno rzeczywiście ta informacja powinna być niejawna? Tu chodzi o weryfikację tego, dlaczego coś jest tajne, a nie o podważenie logiki tej tajności, czy o to, żeby miało o tym decydować sąd. Chodzi tylko o sprawdzenie i tego bym się rzeczywiście chciała trzymać i tu żałuję, że pan minister tego nie usłyszy. Wreszcie pan minister mówił o tym, że on sam stał się orędownikiem ujawnienia statystyk dotyczących podsłuchów. No ja żałuję, że nie idziemy krok dalej, bo tych statystyk jest bardzo dużo, różnorakich. I ile razy jeszcze będziemy musieli przejść taką gehennę sądową, żeby okazało się pewnego dnia, że wszystko, co dotyczy statystyki, a nie danych osobowych, nie pracy operacyjnej, jest jawne. Uważam, że powinny być zasady jawne. I tu prowadzi mnie do mojego ostatniego punktu. Biedni urzędnicy, którzy mają dużo pracy, no mieliby je o wiele mniej, gdyby publikowali zasady w BIP-ach, w miejscach do tego powołanych, te wszystkie informacje, które można publikować, tak? Przede wszystkim statystyczne. Mieliby mniej pracy oni, miałby mniej pracy NIK i my mielibyśmy mniej pracy jako obywatele. Więc tutaj chodzi mi o zmianę tej logiki na to, że publikujemy wszystko, co nie jest tajne i co da się opublikować. I wyjątki powinny być tylko tajemnica służb, przepraszam, państwowa i tylko dane osobowe. Bo tu też pan minister mówił o tym, że chcemy chronić prywatność ludzi. Oczywiście, że chcemy, ale nikt nie mówi, że ujawniamy notatkę roboczą z wyszczególnieniem, kto co powiedział. Ale notatkę możemy ujawnić, prawda? Wymazując dane, czy maile. Maile powinniśmy ujawniać, być może wymazując, kto napisał, jeżeli to nie jest istota dla sprawy. Więc nie dajmy się tutaj zagonić taki kozie róg, że to jest takie trudne i są takie bariery. Dziękuję.
Pan poseł Ryszard Karlicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Może najpierw odpowiem na pytania, które były bezpośrednio kierowane do mnie, a później odniosę się do innych wątków poruszanych w dyskusji. W kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi pan zadał mi pytanie, czy klub SLD złożył jakąś inicjatywę, czy jakie inicjatywy przygotowane przez organizacje pozarządowe. Ja od razu powiem, że tego rodzaju debata nie do końca mi się podoba, bo ona świadczy o tym, że od razu każdy, kto wypowiada jakiś pogląd, to niejako musi od razu tłumaczyć się, dlaczego czegoś nie zrobił albo dlaczego coś zrobił. To jest już na marginesie, a od razu odpowiem, takich inicjatyw robionych przeze mnie było bardzo dużo. Chociażby ustawy 3 o związkach partnerskich, które zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe funkcjonujące w środowisku LGBT. Została tam powołana grupa inicjatywna, ona tak się nazywała. te osoby do mnie przyszły jeszcze w ubiegłej kadencji, przygotowały jeden projekt, drugi, obydwa zresztą zostały złożone i przepisy wprowadzające. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że one jakby są w tej samej treści składane, dlatego że one podlegają obróbce prawno-legislacyjnej siłą rzeczy i tak się to składa. Ja na przykład bardzo sobie zresztą cenię współpracę z Fundacją Helsińską, gdzie chociażby w wielu kwestiach przedstawiciele Fundacji Helsińskiej biorą udział w posiedzeniach komisji, wypowiadają się, ja zawsze ich dopuszczam, czy nawet przed Trybunałem Konstytucyjnym w formie amicus curiae. Także ja w ogóle uważam naprawdę, że tego rodzaju współpraca z organizacjami pozarządowymi bardzo różnymi. Ja nawet powiem Państwu szczerze, a propos jawności i otwartości, wprowadziłem kiedyś rzecz, która była oczywiście nieuregulowana w prawie, ale uważałem, że tak będzie lepiej. Jak wiecie Państwo, Sejm ma możliwość zorganizowania wysłuchania publicznego, tylko to jest znowu taka jawność sobie a muzą, dlatego że wysłuchanie publiczne zgłasza się bardzo dużo organizacji, podmiotów, osób fizycznych i posłowie nie muszą wziąć tego pod uwagę. Kiedy przygotowywałem, w mojej komisji była przygotowywana i robiona ustawa o pozwach zbiorowych, o zupełnie nowej instytucji w polskim prawie i w pewnym momencie zorientowałem, że tych podmiotów, które chciałyby w tym uczestniczyć, było mnóstwo. To znaczy wszystkie takie organizacje grupujące jakieś przedsiębiorstwa typu Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a nawet Amerykańska Izba Przemysłowo-Handlowa również miała swoje zdanie na ten temat. Postanowiłem nie robić wysłuchania, ale zorganizowałem posiedzenie komisji, na które wszystkich po kolei zaprosiłem. I to była jakby polemika pomiędzy nimi. Polemika pomiędzy tymi podmiotami, również różnymi organizacjami konsumenckimi. I na tej podstawie posłowie, członkowie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka wyrabiali sobie zdanie i dopiero po kolejnych dwóch tygodniach było głosowanie. Dlatego, że wtedy jest dużo lepiej niż takie wsłuchiwanie się, jak każdy mówi jakby ze swojego punktu widzenia. Polemiki są niezwykle twórcze. Ja zresztą uważam, że tego rodzaju formuła jest dosyć bardziej efektywna niż takie czyste wysłuchanie publiczne. Zaraz pan zada pytanie, to dlaczego dotychczas w prawie o lobbingu jest wysłuchanie publiczne? Ano dlatego, że my cały czas, ja, to Państwu chcę powiedzieć szczególnie, borykam się z problemem, który dotyczy istoty naszego życia politycznego, że mamy partie polityczne zorganizowane na wzór armijny, gdzie wolność głosowania jest zupełnie zanegowana, podejmują decyzje wąskie grona kierownicze, ale te partie polityczne mają większość i gotowe są wszystko przegłosować i tam argumenty często nie odgrywają żadnej roli. Ja walczę czasami jak po prostu o ścianę z niektórymi kwestiami. Klasycznym przykładem zresztą jest to, o czym my tutaj mówimy, słynna poprawka Rockiego, przeciwko której ja w Sejmie podczas uchwalania tej poprawki protestowałem, gdzie później protestowałem przeciwko decyzji prezydenta i niezależnie od wszystkiego cały czas uważam, że prezydent, i tu od razu powiem, odpowiem na to, co mówiła pani prokurator Mik, ja nie mówię, że nie ma przepisów, pan minister mnie też nie zrozumiał, o Trybunale Stanu Odpowiedzialności Konstytucyjnej, one są. Tylko one są przez klasę polityczną, te wojskowe partie, traktowane jako odwet, represje. W związku z tym nie tworzą standardów zachowania najwyższych urzędników państwowych. I ja to Państwu, ja to mówiłem zresztą osobiście prezydentowi Komorowskiemu. Sytuacja, gdzie prezydent, który na podstawie artykułu 126 Konstytucji Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, i on podpisuje ustawę, ale jednocześnie oświadcza, że złoży wniosek co do zgodności z tą ustawą, tej ustawy z Konstytucją Trybunału Konstytucyjnego, czyli krótko mówiąc jest ma wątpliwości co do konstytucyjności. I dowód jest ten wniosek do Trybunału, a jednocześnie podpisuje, jest to złamanie artykułu 126, czyli delikt konstytucyjny, który powinien być rozpatrzony przed Trybunał Stanu. Ja nie żądam tego, bo ja wiem, że każde tego rodzaju powiedzenie publiczne, ono będzie traktowane jako jakaś walka, ja pana prezydenta bardzo cenię, no tylko ja chcę, żebyśmy bardzo poważnie traktowali również przepisy konstytucji i klauzule generalne. Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, to znaczy nie dopuszcza do tego, żeby w polskim porządku prawnym były ustawy niezgodne z konstytucją. A składając wniosek do Trybunału, jakby dał dowód na to, że uważa, że to jest niezgodne z konstytucją. Czyli, jak widzicie państwo, odpowiedzialność konstytucyjna nie funkcjonuje. Dlaczego tak zrobił? Bo on i wszyscy poprzedni i kolejni prezydenci będą wiedzieli, że przed, jak mają zaplecze partyjne, to a zostali wybrani, bo mają to zaplecze partyjne, nie będą odpowiadali konstytucyjnie. No po prostu. I koło się zamyka. Oczywiście, jak już pan mówi tutaj, no wiadomo później, że jednak taki skromny poseł z małej partyjki, która ma 25 posłów, też może doprowadzić do tego, że stałem się reprezentantem Sejmu, całego Sejmu, przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie tej poprawki Rockiego i udało się jednak doprowadzić do tego, że no tu pan prezydent miał rację i ja miałem rację jako przedstawiciel Sejmu, bo Trybunał uznał, że ta poprawka została wniesiona w sposób niekonstytucyjny, ale też Trybunał się uchylił. Uważam, że właśnie uchylił się, nie podejmując odpowiedzialności przed określeniem merytorycznie. Bo tutaj do pana profesora Turskiego się odniosę. No problem przecież nie polega na tym, żeby ujawniać te narady lekarzy czy narady fizyków, jak pan to nazywa, techniczne, tylko problem polega na tym, żeby ustawa dawała możliwość sformułowania normy prawnej, gdzie pan ma zakres pojęcia informacja publiczna. Prawda? Informacja publiczna. I to jest najważniejsze. I oczywiście nikt nie będzie wchodził w tego rodzaju kwestie jak debata lekarzy, prawda? Niezależnie od tego, że tu odpowiem panu profesorowi Osiatyńskiemu, że w tym, co mówił pan profesor Turski, coś jest. Bo lekarze też leczą za pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli za pieniądze nasze wspólne. I dlatego niezwykle ważne jest to, i od tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby określił zakres pojęcia tam, gdzie są wątpliwości, informacja publiczna i od tego jest nieuruchamiany Trybunał Stanu, żeby określił zakres standardów funkcjonowania najwyższych urzędników państwowych. Panie, ale tylko skończył. Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Oczywiście, że właśnie chcę na panie profesorskie pytanie powiedzieć. Pan mi zadał pytanie, przypomnę jeszcze, czy ja jako poseł traktuję się jako ten, który podlega informacji publicznej, tak bym to określił. No więc chcę powiedzieć, że ja jako poseł traktuję siebie jako, który podlega całkowitej przejrzystości. Całkowitej przejrzystości. Natomiast oczywiście w kategoriach ustawy o dostępie do informacji publicznej wszelkie informacje publiczne o działalności posłów, o ich asystentach społecznych, niespołecznych i tak dalej, to do tego zobowiązana jest Kancelaria Sejmu, bo poseł tu jakby jest w zupełnie innej sytuacji, ale ja sam chcę powiedzieć, jeżeli ktokolwiek się zwraca do mnie na temat mojej działalności, to oczywiście niezależnie od tego, że nie jestem prawnie przymuszony, bo tutaj ta konstrukcja jest inna, to Kancelaria Sejmu jakby obsługuje, ja to robię, ale jest inny problem. Pozwoli pan, panie prezesie, że pan odpowiem. Jest inny problem, niezwykle poważny, to jest problem braku zaufania do państwa. Drodzy państwo, aż mi to o tym głupio mówić, ja otrzymuję w tej chwili około 400 listów miesięcznie od zdesperowanych ludzi, którzy uważają, że państwo źle funkcjonuje, że sądy źle orzekają, że są różne takie sytuacje. A chcę panu powiedzieć, niezależnie od tego, że jestem przewodniczącym komisji, to mam ten 4 osoby do organizacji pracy komisji i 2 tylko pracowników. I jeżeli na przykład ja przy tych 400 listach, no siłą rzeczy nie jestem w stanie na nie wszystkie dokładnie odpowiedzieć. A często obywatele też się zwracają do mnie jako do osoby, która ma pełną wiedzę o działalności organów państwowych i chcieliby, żebym ja był niejako takim udzielającym im w pełni informacji, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Także tutaj, wie pan, to są takie dosyć skomplikowane te współzależności, ale co do funkcjonowania posła, poseł musi być przejrzysty, odpowiedzieć na każde pytanie i nie mieć tajemnic. Oczywiście pod jednym jest granica. Granica jest oczywiście życia osobistego i intymności. Poza tą granicę już nikt nie ma prawa się pytać, ale akurat ustawa o informacji publicznej w to nie sięga.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Czaja, bardzo proszę.
Dziękuję. Będzie kilka zdań tylko znowu o lekarzach. Pan profesor Turski ma rację, mówiąc o pewnym braku chyba zdrowego rozsądku w podejściu do tego, do poszerzania granic i informowania o pewnych rzeczach, które mają ściśle charakter techniczny. I nikt z nas chyba nie wyobraża sobie, że chciałby wchodzić w buty lekarza i żądać informacji ściśle medycznych, ale z drugiej strony ten techniczny charakter informacji służy także czasami organom administracji, żeby przykrywać pewne rzeczy, które takiej natury nie mają. I ten Narodowy Fundusz Zdrowia przywołany przez pana posła Kalisza właśnie czasami taką taktykę stosuje, ogłaszając konkursy na świadczenia medyczne, jednocześnie ograniczając stronom tych konkursów i obywatelom dostęp do ofert, które są składane. Bez tego nie jest nikt w stanie skontrolować, czy rzeczywiście w tym toku tego postępowania konkursowego doszło do wyboru oferty najlepszej. I to jest używane niestety argumenty dotyczące ochrony tajemnicy handlowej. Wiemy, co to jest tajemnica handlowa, ale tam, gdzie tajemnica handlowa służy temu, żeby nie upublicznić pewnych procedur i standardów wyłaniania zwycięzców w konkursie, no to chyba nie o to chodzi. I druga rzecz jeszcze jest niezwykle istotna. Nie ma pana ministra, ale ja chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że te prace, które są prowadzone w rządzie dotyczące na przykład retencji, one budzą poważne wątpliwości, czy ta kontrola retencji, ona nie będzie iluzoryczna. Bo jeżeli na dzień dzisiejszy, na przykład w roku 2010 mieliśmy 7600 wniosków składanych do sądu warszawskiego o wyrażenie zgody na, mówiąc w uproszczeniu, założenie podsłuch i te zgody są udzielone taśmowo, były tylko 52 odmowy w tym roku, to oznacza, że ta kontrola sądowa przynajmniej budzi wątpliwości co do tego, czy ona jest rzetelnie wykonywana z powodu ilości tych wniosków. I teraz pytanie, co się stanie, jeżeli rząd przyjmie projekt, który jest procedowany, że będą kontrolowane billingi, w których ilość jest pomiędzy 1 060 000 a 1 860 000 rocznie takich zapytań w charakterze billingowym jest składanych. Jeżeli one mają być poddane kontroli sądowej, to nie ma takiej możliwości, aby ta kontrola była rzetelna. Wobec tego nie tu leży problem. Nie tu leży problem, trzeba ograniczyć możliwość dopuszczalności w ogóle stosowania zapytań o billingi, a nie poszukiwać jakichś złudnych elementów kontrolnych w tej sprawie. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Kilka komentarzy. Niestety nie tylko jedno zdanie. Z ust Katarzyny Szymielewicz padło takie zdanie, że Fundacja Helsińska pewnie ma podobne podejście, że założenie wyrywania informacji publicznej. To znaczy, chciałbym powiedzieć, że ja nie mam takiego założenia, ponieważ i nie mam też takiego doświadczenia. Moje codzienne doświadczenie jest takie, że w miesiącu my składamy wniosków o dostęp do informacji publicznej, ja wiem, z kilkanaście, na potrzeby badań, na przykład dla Agencji Praw Podstawowych, na potrzeby różnych naszych programów i w większości przypadków my dostajemy bez żadnych problemów. Tak? No dzisiaj na przykład dostałem cały taki piękny plik, list obecności na posiedzeniach Krajowej Rady Prokuratury, bo chcieliśmy sprawdzić, jak tam się posłowie sprawują tutaj i kontrolują w imieniu narodu funkcjonowanie prokuratury. Tak? Także mam wrażenie, że tam, gdzie się pojawia problem, no to są te rzeczy, które są istotne dla sprawowania władzy. Tam, gdzie jest ten styk bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego i funkcjonowania i dostępu do informacji publicznej. Ale tutaj mam wrażenie, że być może to nadmiernie optymistyczne, ale jestem optymistą z założenia, że my chyba jesteśmy na już dość podobnym etapie w tym sporze, co państwa zachodnioeuropejskie. Ostatnio brałem udział w takich pracach prowadzonych przez Open Society Institute na temat stworzenia tworzenia takich standardów relacji pomiędzy bezpieczeństwem państwowym a wolnością informacji i dostępem do informacji. I tutaj mam wrażenie, że nasze doświadczenia były dość podobne jak w wielu innych normalnie funkcjonujących państwach demokratycznych, gdzie też po prostu często te odmowy następują. I po prostu władza się broni przed tą piątą, czwartą władzą, która by te informacje chciała pozyskać. Nie zgodzę się też z tezą, że my jako obywatele nie mamy narzędzi egzekwowania swoich praw. Mamy to narzędzie, to są sądy. I tutaj będę bronił tezy, że sądy stają się gwarantem dostępu do informacji publicznej. Akurat dzisiaj, może to z tego wynika, że dzisiaj akurat dostałem tekst wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie dotyczącej ABW, gdzie są na przykład bardzo rozległe rozważania na temat tego, czy sądy mogą kontrolować klauzulę tajności. I tutaj sąd wyraźnie mówi, że zgodnie z ustaloną praktyką sądów administracyjnych absolutnie nie mogą kontrolować, czy klauzula została nadana czy poprawnie, czy też nie, ale mogą kontrolować dokumenty, na które decyzje administracyjne, w których wykorzystywana jest klauzula tajności. Czyli jeżeli jest decyzja administracyjna, której uzasadnieniem jest, że jest klauzula tajności, to sądy administracyjne mogą kontrolować. I ten wyrok, no, jak się go czyta, tu mógłbym Państwu przeczytać nawet fragment, ale już tego nie będę robił, mogę podesłać mailem, no, jest pięknym... dzień dobry. Jest pięknym przykładem tego, że sąd administracyjny wie, jaką pełni rolę w demokratycznym państwie. Oczywiście to, co jest problemem, to jest długotrwałość procedur i to, że trzeba było te 3 lata czekać na to rozstrzygnięcie. Tutaj chciałbym zareagować na jedną, nie ma pana ministra Cichockiego, po raz drugi powiem to, co pod jego nieobecność, już raz na jednej konferencji to mówiłem i też pół godziny przed końcem wyszedł, także tutaj mogę tylko powtórzyć, że moim zdaniem, to może się panu przewodniczącemu przyda w jakichś komentarzach medialnych, moim zdaniem to, że jest taka sytuacja z billingami, z retencją danych, że pan minister mówi, tu mi się służby sprzeciwiają, tu organizacje mnie krytykują, jest po prostu wygodne dla pana ministra Cichockiego, bo on może mówić, że tu jest spór, się toczy debata, że my tutaj dyskutujemy, ja tak bardzo chcę, jestem taki proobywatelski, chciałbym to uregulować, ale proszę państwa, konsekwencją tego jest to, że ten stan rzeczy się cały czas utrzymuje, czyli służby, policja mogą sobie w sposób niekontrolowany korzystać z billingów i dlatego nie ma tutaj legislacji, prawda? I dlatego moim zdaniem jest to w interesie po prostu służb. I wreszcie ostatnia rzecz, komentarz do tego, co pan profesor Turski powiedział. Ja tutaj bym rozgraniczył zdecydowanie między jakby procesem podejmowania decyzji, opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym, a recenzjami tymi technicznymi. I się w pełni zgadzam z panem profesorem, że dostęp do informacji nie powinien służyć ujawnianiu tego, co jest właściwe dla nauki. I tutaj na potwierdzenie tezy Fundacja Helsińska zajmowała się jedną sprawą, która była bardzo ważna dla tego, o czym pan profesor Turski powiedział, a mianowicie sprawą chodziło o spór, na recenzję naukową napisaną przez doktora Poleszaka, która miała być upublikowana w jednym czasopiśmie historycznym i pan doktor Poleszak został oskarżony o zniesławienie przez profesora Piotrowskiego, europarlamentarzystę. I generalnie pojawił się problem, czy rolą sądu jest rozstrzyganie, czy recenzja miała charakter zniesławiający, czy też nie. I my broniliśmy tezy, że generalnie to nie jest... Sąd to nie jest miejsce na to, żeby się zajmować teraz sporem naukowym i rozstrzyganiem, czy opisywane ruchy z lat 40. i 50. przez doktora Poleszaka czy Piotrowskiego to były dobrze opisane, czy źle, i czy tam książka w przypisie, tam, czy przypis został odpowiednio użyty, czy też nie. Także tutaj, ale jest to duże niebezpieczeństwo tego, że spory naukowe przeniosą się do sądów i tutaj będą pewne próby rozstrzygania. I moim zdaniem sądy się powinny przed tym bardzo mocno bronić. Dziękuję.
Proszę Państwa, Państwo jesteście świadkami, że w pewnym momencie naszej dyskusji powiedziałem, że pozwolę sobie na pewno dozę arbitralności i nie dopuszczę do głosu Ludwika Dorna, którego nie ma, po prostu powiedziałem. To było dawno temu po prostu. Pan poseł pomylił godziny i właśnie przed 2 godziny później. To się zdarza i tak muszę powiedzieć, że to, że pan przyszedł, jest najlepszym dowodem dobrej woli, że po prostu zwykłej pomyłki. Odnotowuję też, że pan ma ciągle nostalgię za stanowiskiem, które pan kiedyś zajmował, bowiem zajął pan miejsce ministra Cichockiego, prawda? Co też jest ludzkie i jest zrozumiałe. I teraz konkluzja. To był ostatni głos dyskusji. Jeżeli pan by chciał na zakończenie powiedzieć w związku z temaszem naszej dyskusji...
W związku z wypowiedziami poprzedników.
Nie w związku z wypowiedziami poprzedników. Jeżeli pan by chciał powiedzieć parę słów, to bardzo prosimy.
Dosłownie parę. Ja najmocniej przepraszam, jak mawiają Anglicy, przepraszam za nieparlamentaryzm, shit happens. W związku z tym naprawdę źle wpisałem godzinę do kalendarza, a potem się trzymałem tego swojego błędu. Jak tutaj słuchałem wypowiedzi pana profesora Bodnara, i no to chodziło o te kwestie dotyczące retencji, billingów i tak dalej. Natomiast jak czytałem zaproszenie pana prezesa, to raczej to wskazywało na cokolwiek innego, mianowicie ukrywanie prawdy. Tak to...
Tam między innymi.
Między innymi. W związku z tym może ten punkt widzenia nie był prezentowany, więc bardzo... Krótko, tym co mnie niepokoi i co obserwuję także jako poseł, także poprzez swoją praktykę interpelanta, ale także dyskutanta, jest to, iż w życiu, w debacie publicznej, także jeżeli chodzi o władze publiczne, zanika norma prawdomówności, zupełnie fundamentalna dla debaty publicznej. Innymi słowy, pojawia się, i ta norma jest łamana nader często, to znaczy ja na komisjach sejmowych w odpowiedzi na interpelacje jest bardzo wiele przypadków, kiedy nie to, że odpowiadano prawdę, ale nie całą prawdę i nie tylko prawdę, że odpowiedzi były nieprawdziwe i że nie istnieje żaden nacisk, żadne czynniki, które by normę prawdomówności egzekwowały. Bo oczywiście jest tak, że polityka, ale polityka to nie cała debata publiczna. To także pewnego typu gra generowania, tworzenia złudzeń, prawda? Wprowadzania w błąd. Podsycania różnego rodzaju nadziei, które nie zawsze muszą być uzasadnione. Jest jednak istotna różnica między dążeniem do tego, by nasz partner bądź nasz przeciwnik się samooszukał, to jest całkowicie uprawnione, a oszukiwaniem. Innymi słowy, podawaniem nieprawdy, nie co do opinii, oceny, ale co do faktów. Hannah Arendt w takim swoim znakomitym eseju Prawda a polityka, cytuję taką rozmowę Clemenceau po zakończeniu I wojny światowej, gdzie na jakimś przyjęciu polityk niemiecki zapytał go, no ciekawe co za 50 lat historycy będą pisać o przyczynach wybuchu wojny światowej. Na co Clemenceau słusznie odpowiedział, no nie mam pojęcia, co będą pisać, ale jednego jestem pewien. Nie będą pisać, że to Belgia napadła na Niemcy. Otóż ta norma prawdomówności, zwłaszcza jeżeli chodzi o władze publiczne, które są w sposób szczególny do niej zobowiązane, także wszyscy uczestnicy życia publicznego, ale władze publiczne w sposób szczególny przestaje obowiązywać. I to w odniesieniu do faktów. No skoro przestaje ona obowiązywać, to przestrzeń publiczna i debata publiczna ulega destrukcji, bo w samą naturę języka i społeczeństwa wpisana jest norma prawdomówności. Przy całym olbrzymich obszarach kłamstwa, oszustw, tego. No bo jeżeli norma przestaje być normą, prawda, to nie jest możliwe zbiorowe współdziałanie, które stanowi istotę życia społecznego i debaty publicznej. I to jest zjawisko, które no, zawsze jakoś tam występuje, ale w ostatnich latach nasila się szczególnie i szczególnie mnie niepokoi. Także oprócz tytułu wolność i skuteczność należy rozważać ten aspekt z punktu widzenia prawda i skuteczność.
Dziękuję bardzo. Nie będę podsumowywał zbyt wiele głosów, problemów. Chciałbym tylko odpowiedzieć na uwagę na wstępie, na krytykę pani Katarzyny Szymielewicz co do tytułu. Oczywiście to ma nieco charakter prowokacji wolność versus skuteczność, ale nie tylko. To znaczy jesteśmy wobec takiego dylematu i on się pojawia zresztą w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach. Na przykład problem demokracji jest skuteczność, pojawia się teraz w obliczu tak zwanych autorytarnych modernizacji, ale to jest przykład tylko. Innymi słowy, dylemat jest autentyczny i jest dramatyczny. To nie znaczy po pierwsze, że nie można minimalizować, bo nie można ograniczać tych skutków. Poza tym jest problem znalezienia odpowiedniej równowagi, gdzie oczywiście głos społeczny, opinia obywateli ma sprawę zasadniczą, dlatego że każda władza będzie miała zawsze skłonność do poszerzenia sfer cienia, bo to oznacza równocześnie poszerzenia sfer wolności władzy, prawda? Więc innymi słowy, to zależy od nas. No. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za uwagę i jak mi się wydaje, była to interesująca dyskusja i ci, którzy nie przyszli, niech żałują. Dziękuję bardzo.